Dlatego bardzo polecam każdemu słuchaczowi zakupić sobie albo w strefie bezcłowej, albo na pokładzie samolotu sok pomidorowy. On smakuje zupełnie inaczej. Ja nie lubiłam nigdy soku pomidorowego, dopóki nie spróbowałam go w powietrzu. Jest przepyszny.
Cześć! Bardzo miło, drodzy słuchacze, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Bardzo możliwe, że myślicie sobie w tym momencie, Boże, co to za dziwny dźwięk, dlaczego ten głos Jaśka jakoś tak dziwnie brzmi. Otóż słuchajcie, historia jest taka. Jestem trochę debilem. Jak sobie wejdziecie na YouTube'a, na tam zakładkę w kanale Społeczność, to zobaczycie, w jakiej formule technicznej nagrywam ten odcinek, ponieważ mam komputer, do komputera podłączone mikrofony, piję też wodę nagrywając te podcasty i postawiłem komputer, postawiłem wodę i natychmiast wylałem wodę na komputer i nie mamy na co nagrywać. Na szczęście dzisiejsza gościni ma ze sobą telefon, który ma dosyć dobry mikrofon i będziemy nagrywać na ten telefon. Zrobiliśmy testy i powinno być akceptowalne przynajmniej. Więc przepraszam was za te problemy techniczne i mam nadzieję, że do następnego odcinka mi wyschnie komputer. Ale już przechodząc do odcinka, gościnią wspaniałą, która ma ekstra telefon jest... W sumie, kurde, nie wiem jak cię przedstawić, bo ja na ciebie mówię Lotta, ale ty jesteś Karolina Krupa.
Ale mów Lotta. Będzie naturalnie, tak. No, myślę, że ja się znamy prywatnie, więc... Chyba tak będzie okej. Okay.
Tak, nawet u mnie jesteś w telefonie jako samolotka, tak. Ponieważ jesteś stewardessą. Jeszcze masz jedną rzecz do wytłumaczenia, ale na początek, ty jesteś stewardessą czy stewardessą?
My mówimy stewardessa. Z tego, co słyszałam, stewardessa to się raczej mówi na tą stewardessę na statku. My mówimy stewardessa, po angielsku też nie ma czegoś takiego jak stewardess, chociaż może w niektórych językach raczej mówią flight attendant albo air hostess, ale nie stewardess. My mówimy stewardessa. I fun fact, przynajmniej w mojej linii, tak się też mówi na męskich członków personelu pokładowego, bo tak się w sumie nazywa mój zawód, czyli członek personelu pokładowego statku powietrznego.
Czy mówi się też stewardessa, czy
stewardessa? Stewardessa, steward, ale ogólnie mówi się, na kokpit mówimy chłopaki, a na pokład mówimy dziewczyny. Niezależnie od tego, kto siedzi, bo jest też sporo kobiet w kokpicie, także...
Ale pilotek w sensie?
Tak, pani kapitan, pani pierwszy oficer. Zastanawiałam się swoją drogą, jaki będzie od tego feminatyw.
Chyba pilotka, no.
Pilotka i no, oficerka, tak?
No tak, no, ale można powiedzieć, że są słowa, które... Że jak powiesz pilotka, o, jest taka czapka. Jak
no wiadomo,
ale jakby, tak, ale jakby są słowa, które mają... Zamek i zamek. Jakby są słowa, które mają podwójne znaczenie, tak. Nie? Jedyny problem to męska forma prostytutki.
Prostytutek?
No, prostytutka też. Nie? W sensie nie da się tego chyba zrobić feminatyw, to drugie.
Właśnie, o to chciałam zapytać. Jaki jest męski odpowiednik feminatywu?
Nie wiem. No, kochani słuchacze, jeżeli chcecie napisać w komentarzach...
Dajcie nam znać.
Bo to jest z łaciny, nie? Nie z greki. No tak jest mężczyzna po łacinie. No chyba nie homo, bo homo to jest człowiek po prostu, nie?
Ja brałam korki z łaciny w liceum.
No. A andros, tak? To jest chyba po grecku.
Jutro mi, napiszcie nam.
Napiszcie nam, prosimy. Zapytam się troszkę o tę pracę stewardesy, ale najpierw chciałaś powiedzieć o tym, że niekoniecznie każda praca każdej stewardesy w każdych liniach wygląda tak jak twoja.
Tak, są pewne przepisy, które reguluje Europa, które regulują Stany Zjednoczone albo ogólnie Ameryka. W Azji też to inaczej wygląda. To głównie dotyczy kwestii bezpieczeństwa i są też kwestie, które takie bardziej miękkie, bym powiedziała, które inaczej wyglądają w każdej linii lotniczej. Więc to, co ja powiem, pokryje się z częścią linii lotniczych i ogólnie z europejskimi przepisami, bo ja pracuję w Europie. Natomiast to, że wasz znajomy, znajoma pracowali w jakiejś konkretnej linii i powiedzą wam, że u nich to wygląda inaczej, to jest okej. Okay. To tylko tyle chciałam zaznaczyć, że to, co ja mówię, to nie jest tak, że to zawsze tak wygląda. To jest moje doświadczenie.
Też pewnie teraz słuchacz się chce czekać na moment, kiedy powiemy, co to za linie, a nie powiemy, nie możemy. To też nie jest tak, że jeżeli ktoś mieszka w danym kraju, to od razu w tym kraju, w tych liniach pracuje. Mamy wspólną znajomą, która była zatrudniona w Szwajcarii chyba, nie?
Nie, ona była zatrudniona w Polsce.
W Polsce? Myślę, że w
tylko linia lotnicza nie była... Polska, ale mieli tak zwany hub, czyli jakby port domowy? Nie, nie wstawiaj tego, jak to się
mówi. No hub, no.
Hub, swój
no hub. Też się mówi hub chyba na te lotnicze rzeczy.
Może właśnie, tu też będzie, tak ja się proszę, mów mi jak powiem jakieś słowo lub stwierdzenie, którego nie rozumiesz, bo pewnie słuchacze też nie rozumieją, a dla mnie to już jest język codzienny, ale jest językiem specjalistycznym. Mogę wtrącić jakieś słowo, które będzie niezrozumiałe. Więc jej hub był w Polsce, ale w sumie nie wiem, w którym kraju podpisywała kontrakt.
Szyb. Musieliśmy troszkę wyciąć, bo za dużo padło w tym momencie rzeczy, których nie możemy mówić. Więc przechodzimy do pytania. Słuchaj, tak chronologicznie w tej pracy stewardesy, jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby zostać stewardesą?
No i tutaj właśnie kwestia jest tego, czego wymaga linia lotnicza. Moja linia lotnicza wymagała zdanej matury i z rzeczy formalnych, namacalnych, to jest jedyna rzecz, która była wymogiem.
A znajomość języków na przykład?
Jest rozmowa po angielsku. I jakby wtedy ktoś ocenia, jakby mówię, dlatego z rzeczy takich na zasadzie, żeby w ogóle pójść na rozmowę rekrutacyjną, to co trzeba mieć, to jest matura. Ja miałam rozmowę po angielsku, no i oczywiście dodatkowe języki są atutem, natomiast w linii, w której ja pracuję, wymagany jest tylko język angielski na poziomie płynnym, komunikatywnym, tak? To nie może być dukanie.
Okej, czyli taki upper intermediate pewnie wystarczy, nie?
Czy myślę, advanced, że tak. No. Upper intermediate myślę, że tak.
Okay, nie trzeba znać drugiego języka. Zawsze mi się jakoś tak wydawało, że muszą być dwa języki w każdych liniach zasadniczo.
Kiedyś tak było, bo latanie było bardziej elitarne. W tym momencie potrzeba ludzi do pracy. Okej, mamy COVID, ale ogólnie rzecz biorąc, abstrahując od sytuacji pandemicznej, potrzeba ludzi do pracy, więc te wymagania się zmieniły. No, to samo jest ze wzrostem.
Ale trzeba mieć wzrost w jakich granicach?
Trzeba potrafić zamknąć półkę bagażową.
Okej, czyli granica jest dolna, nie ma górnej, czy górna też jest? Ty możesz nie znać górnej granicy, bo możemy zdradzić, że ty raczej się w tych dolnych...
Ja patrzę na wszystkich z dołu. To znaczy, my mamy na przykład taką flotę, gdzie są też małe i duże samoloty i faktycznie wyższe osoby mają problem na tych mniejszych samolotach, bo ledwo się mieszczą, zwłaszcza panowie, którzy już te 1,90 m coś im przeszkadza w pracy, bo nie są w stanie się w pełni wyprostować w samolocie. Także oni zazwyczaj proszą o to, żeby nie pracować na tej flocie.
A czy to prawda, że żeby latać, trzeba umieć pływać? Bo to czytałem, że też takie się wymagania zdarzają.
Zdecydowanie nie trzeba pływać na poziomie olimpijskim, natomiast nie można bać się wody. My mamy ćwiczenia na basenie, natomiast te ćwiczenia wszystkie odbywają się w kamizelkach ratunkowych. Także utonąć ktoś nie utonie, natomiast trzeba wykonać parę ćwiczeń, które polegają na tym, żeby wszyscy uczestnicy tych zajęć, jakby no, nas jest grupa powiedzmy 20 osób i to są wszystko stewardesy, natomiast no, my w tym samym imitujemy pasażerów. My musimy się złapać w pewną formację, która zapewni nam to, że ktoś się nie odłączy w przypadku wodowania czy opuszczenia samolotu po wodowaniu, może tak. Że ktoś na przykład nie zamarznie, tak, bo będąc w kupie, że tak powiem, będzie nam cieplej. Więc zdecydowanie nie można mieć strachu przed wodą, tak, bo mówi się, że nie powinno się pływać. Natomiast nie wydaje mi się, że przy takiej liczbie osób, która jest stewardesami, każdy świetnie umie pływać. Kwestia jest tego, żeby sobie po prostu się nie bać, nie mieć strachu i jakby wykonać to, co należy wykonać. Czy ja to powiedziałam po polsku? Chyba nie do końca. Mam nadzieję, że każdy mnie zrozumiał, co chodzi. Po prostu...
No. Trzeba się nie utopić, tak? Po prostu.
Tak, no nie może ta woda kogoś przerażać. Tak, jeżeli ktoś ma strach przed wodą, strach przed pływaniem, strach przed otwartą przestrzenią, może mieć problem. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że nie każdy pływa.
A czy sprawdzają wam strach przed lataniem? Czy po prostu zakładają, że ktoś się nie zgłosi, jak się boi latać?
Myślę, że bardzo szybko by to się zweryfikowało, ponieważ większość linii lotniczych nie ma swojego symulatora i na ten symulator trzeba dolecieć samolotem. A jak się symulatora nie zda, no to nie dostaje się licencji. Także...
A czy to jest symulator samolotu dla stewardess, czyli taki symulator tej, jak to się nazywa, kokpit, a to drugie to jest? Gdzie siedzą pasażerowie? Tego
jest to kabina pasażerska, powiedzmy, że jest to kadłub, tak? Mamy symulator taki, że w dużej hali są kadłuby różnych samolotów, tak? No bo mamy różne firmy, które produkują, różne koncerny, każdy samolot jest inny i przede wszystkim inaczej obsługuje się drzwi. A to jest to, co my ćwiczymy. My na symulatorze ćwiczymy ewakuację, czyli otwieranie drzwi, komendy, sprawdzenie kabiny po wyewakuowaniu samolotu. Ćwiczymy tam też gaszenie pożaru. Niektóre linie lotnicze też na symulatorze właśnie mają dodatkowe ćwiczenia w wodzie. Moja linia lotnicza nie. My takie ćwiczenia w wodzie mamy tylko raz, żeby się dostać do pracy. Musimy je przejść. Co my tam jeszcze ćwiczymy?
No, jakieś pożarowe sytuacje?
Pożar, tak. Gasimy pożary. W sumie mamy taki pokój, który jest wykonany całkowicie z metalu, który nie płonie. I mamy takich kilka stacji, które Jakby my wchodzimy razem z instruktorem do tej klatki, powiedzmy, metalowej i zazwyczaj wchodzimy parami, ponieważ ćwiczymy też komunikację, czyli ja widzę pożar, ja w tym momencie wykonuję ćwiczenie i ja krzyczę odpowiednie słowa komendy do drugiego załoganta, załogantki, żeby na przykład podała mi gaśnicę. I mówię też, o jaką gaśnicę mi chodzi, ponieważ nie ma jednej gaśnicy na pokładzie zazwyczaj, przynajmniej w mojej linii. I musimy ćwiczyć tą współpracę, tak? Raz ja podaję gaśnicę, raz ktoś mi podaje gaśnicę i tam jest kilka stacji. Gasimy zwykły taki duży pożar z takiego palnika, który po prostu jest w ziemi. Są pożary półek bagażowych, na które też mamy odpowiednią procedurę, jak taką półkę bagażową ocenić i zgasić. Właśnie też ćwiczymy to, jak ocenić sytuację. Nie otwieramy od razu drzwi do toalety, bo tam się może palić. Musimy to najpierw ocenić, żeby nie zrobić sobie krzywdy przede wszystkim. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze na pokładzie, bo to my jesteśmy od tego, żeby uratować resztę. To jest dokładnie takie same zasady są przy udzielaniu pierwszej pomocy komuś na ulicy. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie uratujesz drugiego człowieka, jeżeli twoje życie jest zagrożone. No i co, mamy tam też stację taką, że właśnie otwieramy toaletę, też całą metalową, kosze na śmieci, piekarniki, siedzenia pod siedzeniami. No w sumie taka makieta samolotu, tylko metalowa. No i przede wszystkim ćwiczymy ewakuację, ćwiczymy otwieranie drzwi, wyrzucanie okna awaryjnego.
Okna awaryjne? Czy to jest okno awaryjne?
W samolotach, które są średnie i wielkie, są nie tylko drzwi, ale i okna. Można sobie na przykład wygooglać Boeing 737. On ma zazwyczaj po dwa okna awaryjne z każdej strony. No i to wygląda tak, że podczas rejsu, takiego prawdziwego, my sobie zawsze tam szkolimy pasażerów. Mówimy im, że tu jest wyjście awaryjne, mówimy im, jak postąpić w sytuacji awaryjnej i żeby zapoznali się z instrukcją, która jest wsadzona w kieszeni fotela. I są też takie naklejki w okolicy tych okien awaryjnych, bo w sytuacji właśnie awaryjnej to oni są odpowiedzialni za to, żeby to okno otworzyć. Starsze modele właśnie miały coś takiego, że to okno trzeba było wyrzucić. Ono się całe wyjmowało. W nowszych modelach samolotów to jest na takiej jakby sprężynie i trzeba tylko pociągnąć taki jakby uchwyt i to okno samo odskakuje do góry. Więc często pasażerowie sobie robią żarty, czy mogą sobie spróbować i mówię, Boże, broń, bo to po prostu to okno zrobi ptum i poleci do góry. A i raz będzie opóźniony, trzeba będzie wzywać mechanika i absolutnie nie ma robienia próby. No właśnie, musimy też przećwiczyć to, bo no, musimy być na tyle silni, to okno waży. Akurat te okna, z którymi ja mam do czynienia, ważą dokładnie 17,5 kilo, także...
Czy macie szkolenia też w pierwszej pomocy?
Tak, one są co roku na tak zwanym rekarencie. Co roku mamy szkolenie ze wszystkiego tak naprawdę, oprócz właśnie tego pływania. Co 3 lata chyba jest ten symulator, o którym ja mówię, co 5 lat badania lotnicze, a co roku jest powtarzane wszystko, absolutnie wszystko, wszystkie procedury, komendy, wszystkie sytuacje awaryjne, zdajemy egzaminy co roku od nowa. Te same, które zdawaliśmy przychodząc do pracy. Wszystko, dosłownie wszystko. Cały sprzęt ratunkowy, całą medycynę. No może nie całą, wiadomo, że na egzaminie nie zapytają nas o wszystko, natomiast na wyrywki faktycznie mamy i mamy cały dzień poświęcony właśnie, przychodzi do nas ratownik medyczny i omawiamy od nowa, jak postępować w sytuacjach, które są najbardziej prawdopodobne do tego, żeby się wydarzyły na pokładzie.
Udało ci się, czy zdarzyło ci się udzielać tej pomocy?
Jeżeli chodzi ci o resuscytację, to nie. Natomiast no, zdecydowanie dosyć często zdarza się podawanie tlenu na pokładzie. To jest chyba taka rzecz, która się najczęściej zdarza. Oprócz ibupromu i plasterka. To...
A w jakiej sytuacji ten tlen? Czy ktoś się tak stresuje, że musi się dotlenić? Czy...
Wiesz co, na wysokości przelotowej, czyli tam, gdzie lata samolot, jest dużo rzadsze powietrze. I zawartość tlenu to jest 75% tego, co na ziemi, więc jeżeli ktoś ma problem z krążeniem, problemy oddechowe, może mu się zrobić słabo, tak podróżują starsi ludzie z chorobami przewlekłymi. Często jak ktoś jest na przykład słabszy, nieraz zdarzało się, że koleżanka z pokładu, stewardesa, potrzebowała wziąć tlen. Nie jest to nic nienormalnego. Można mieć słabszy, gorszy dzień, organizm nie jest na siłach, ta praca jest wymagająca. Zazwyczaj to były takie sytuacje, że ktoś postępował tak, jak powinien. Czyli mówił, hej, jest mi słabo, potrzebuję pomocy, dajcie mi tlen. I koleżanka siada na jumpsicie i oddycha, tak? I po chwili jest lepiej.
Na czym siada?
Jasne. Jumpsit to jest takie składane krzesełko, na którym my startujemy i lądujemy. To jest nasza pozycja do startu i lądowania. Te jumpsity są przy każdych drzwiach.
To chyba nawet kojarzę to, że tam... Mm-hmm. A poza tym w trakcie lotu gdzieś macie, żeby usiąść, czy nawet nie macie czasu, żeby usiąść?
Na jumpsicie.
Na jumpsicie, czy...
albo jak nie mamy czasu, to zależy, wiesz, jeżeli lot trwa godzinę, to nie ma opcji, że sobie usiądziesz. Jeżeli lot trwa 3,5 godziny, to zdecydowanie sobie usiądziesz.
Właśnie, teraz chcę zapytać, co robicie w trakcie lotu, ale pewnie jeszcze powinienem zapytać, co robicie przed lotem, bo ponieważ też są jakieś czynności. O nie, wcześniej, jeszcze zapytać. Jeszcze wcześniej. Wchodzicie na lotnisko. Czy wy musicie normalnie przejść kontrolę taką tak. z tym wszystkim i paszporty pokazać, tak. jak są tak. potrzebne, tak?
Tak. Jeżeli robimy to między lotami, to my sobie na to mówimy ścieżka zdrowia. Jeżeli na przykład wylądujesz z non-Schengen, idziesz na Schengen i na odwrót, albo z Schengen na non-Schengen, trzeba przejść od nowa kontrolę bezpieczeństwa. W sumie to tylko z Schengen na non-Schengen. I z non-Schengen na non-Schengen. No nieważne, wiecie o co chodzi. Tak, musimy to przejść wszystko od nowa. A tak naprawdę to, co chcesz zapytać, to to, co robię zanim będę na lotnisku, tak. ponieważ akurat w mojej firmie spotykamy się w siedzibie firmy, która jest po prostu niedaleko lotniska. Są linie lotnicze, które spotykają się na lotnisku, tam mają jakieś wykupione pokoje briefingowe. No i pierwszą rzeczą, jaką ja robię po przyjściu do pracy, jest zalogowanie się, że jestem, wydrukowanie sobie takiej informacji o rejsie, na której... Jakby na tej kartce znajdują się podstawowe informacje, które są dla mnie istotne, czyli na jakim samolocie lecę, dokładnie, czyli tam jest rejestracja tego samolotu, ja dokładnie wiem, jaki to jest model, jaki tam jest sprzęt awaryjny, gdzie on się znajduje, więc jakby już mam świadomość tego, na dokładnie jakim sprzęcie lecę i ile jest pasażerów na pokładzie, ile się mieści, może tak. Dodatkowo właśnie jest informacja, ilu pasażerów mamy w jakiej klasie biznesowej. Tam jest też informacja o długości lotu, o długości czasu, jaki spędzimy na ziemi między lotami, o hotelu, jeżeli zostajemy gdzieś w hotelu, jeżeli mamy pobyt, oraz dodatkowe informacje, zazwyczaj takie z przepisami, przykładowo, że musimy rozdać jakieś deklaracje przy wjeździe do danego kraju i koordynator lotu nam przyniesie jakieś kartki, które na przykład musimy rozdać pasażerom gdzieś tam, tak?
Ale czy z góry wiesz mniej więcej, co to będzie za... Czy przychodzisz do firmy i nie wiesz...
Dobrze wiem. Tak na dobrą sprawę jedyne, czego się dowiaduję na miejscu, to liczba pasażerów. Na grafiku już mam napisane, jaki to będzie samolot, no ale mówię też słuchaczom, co na takiej kartce się znajduje. No i z taką kartką idę do szefowej lub szefa pokładu, melduję się. I to meldowanie zazwyczaj wygląda, że dzień dobry, czy Jan Wasilewski? Tak, Jan Wasilewski, to Karolina Krupa melduje się na lot do Mediolanu na przykład.
Ale to, że się znacie pewnie, nie?
Jak się znamy, no to mówię cześć, tak? Natomiast ja osobiście, jeżeli lecę ze znajomymi, nadal twardo trzymam się wszystkich komend. Mamy rzeczy, które musimy powiedzieć, po prostu je mówimy, tak? Poza tym wydaje mi się, że takie zameldowanie się też wyraża szacunek do tego, że ktoś jest szefem pokładu. I osobiście nawet swoim znajomym mówię, cześć Jasiu, melduję się. I tak to wygląda. I załoga zbiera się razem na briefing. I na tym briefingu omawiamy rejs. Omawiamy rejs i sprawdzamy przygotowanie do tego rejsu. Briefing zawsze prowadzi szefowa lub szef pokładu. No i w sumie zanim omówimy serwis, zanim omówimy jakieś takie rzeczy miękkie, zostają nam zadane pytania z safety.
Czyli taka kartkówka na wejście.
Dokładnie, ona jest zawsze. Zawsze dostajemy pytania. One często się powtarzają, tak? Bo to chodzi o to, żebyśmy my sobie szybko omówili i przypomnieli dokładnie, na jakim samolocie lecimy. Czyli na przykład... Jasiu, lecisz dzisiaj w tylnym bufecie, gdzie znajdziesz najbliższą gaśnicę halonową? No i odpowiadasz. Albo nie wiem, jakie pytania.
A jak nie odpowiesz, to wtedy nie lecisz?
Wiesz co, masz pytanie dodatkowe. Znaczy w ogóle wstyd, jak nie odpowiesz na tak proste pytanie. Od tego zacznijmy. To jest podstawa, którą musisz wiedzieć. Najważniejsze rzeczy to są właśnie gaśnice, bezpieczniki, na przykład do piekarników w przypadku pożaru, butle tlenowe, apteczki, co się w tych apteczkach znajduje. Natomiast no nie ukrywam, że chyba taką rzeczą, którą najczęściej się pyta, to są rzeczy okołopożarowe. Po prostu są najważniejsze pod kątem czasu. Oczywiście ludzkie życie wiadomo, że też wymaga szybkiej reakcji, natomiast w samolocie jest bardzo sucho, powietrze jest rzadsze i jednak pożar to jest ostatnia rzecz, jaką byśmy chcieli tam mieć. I też jest bardzo często pytanie o kaptury przeciwdymne. To wygląda troszeczkę jak taki kask motorowy albo hełm kosmonauty, coś takiego. W przypadku wystąpienia pożaru jeden z członków załogi łapie za gaśnicę, a drugi właśnie za kaptur przeciwdymny i go zakłada. To wygląda tak, że jeżeli już jest w tym hełmie, to tam przez około 15 minut, zależnie od modelu tego właśnie kaptura przeciwdymnego, co też omawiamy właśnie, jak użyjesz tego konkretnego, który jest na tym i tym samolocie, na którym lecimy, on nie dopuszcza jakby do osoby, która go nosi, dymu. I wtedy ta osoba, która przynajmniej u mnie w mojej linii lotniczej, ta osoba, która założy ten kaptur przeciwdymny, przejmuje gaśnicę od osoby, którego nie ma. I wtedy ta akcja gaszenia pożaru jest bezpieczniejsza po prostu.
Zaraz pójdziemy o co się dzieje dalej, ale teraz mnie interesuje bezpieczniki do piekarników. To wy tam macie piekarniki takie do pieczenia, czy to one są do odgrzewania jedzenia, czy to w ogóle jest jeszcze coś innego?
Wiesz co, chyba nikt nigdy nie przyniósł czegoś surowego, żeby tam coś upiec faktycznie. tylko raczej albo odgrzewamy sobie rzeczy z domu, no albo przede wszystkim podgrzewamy tam porcje pasażerskie. Więc piekarniki zdecydowanie są. Jedzenie samolotowe, jak się można domyślić, jest jakości... Kurczę, no swojemu dziecku bym tego nie dała, nie? To jest głęboko mrożony produkt przetworzony w każdej linii lotniczej absolutnie. To nie są świeże rzeczy. No i z tej głębokiej zamrażarki to ląduje tam i przez około 20 minut my podgrzewamy taką porcję, a potem wydajemy pasażerom.
Podobno jest też tak, że ten smak jedzenia samolotowego się wydaje taki jeszcze gorszy, dlatego że ze względu właśnie na tę wysokość, nie? To jedzenie inaczej smakuje na lądzie.
Tak, chociaż ja nigdy tego samolotowego jedzenia nie jadłam na lądzie, bo jem je w ostateczności i to właśnie w pracy, jak akurat nie mam czegoś swojego, albo właśnie jak wracam z jakiegoś dalekiego rejsu i ciężko jest mieć coś swojego, zazwyczaj staram się lecąc ze swojego hubu mieć rzeczy, które przygotuję sama. Natomiast tak, jest to powszechnie wiadomo, że smak zmienia się w samolocie, dlatego bardzo polecam każdemu słuchaczowi zakupić sobie albo w strefie bez słowy, albo na pokładzie samolotu sok pomidorowy. On jest praktycznie zawsze w każdej ofercie płatnej. On smakuje zupełnie inaczej. Ja nie lubiłam nigdy soku pomidorowego, dopóki nie spróbowałam go w powietrzu. Jest przepyszny. Także fun fact, tak. No najwyżej jak nie zasmakuje, no to i tak ciekawy experience. Można sobie za parę złotych zakupić. I my sobie często jako załoga pijemy ten sok pomidorowy faktycznie. I to jedzenie, no z tego co wiem, jest podsypane sodą. Nie wiem jak z zasoleniem, jeżeli chodzi o sól, faktycznie sól. Czuć, że to jedzenie jest, jakby to powiedzieć... Za każdym razem, jak przyniosę coś swojego, to czuję taką ulgę, że jeju, mam takie dobre jedzenie. Nawet jeżeli to jest najprostsza kanapka, to ona, nie wiem, albo jakaś, jakikolwiek obiad, który sobie możecie wyobrazić, że sobie zrobicie najprostszy, nie wiem, makaron z sosem, on i tak będzie lepszy niż to samolotowe jedzenie.
Ja ci powiem, że kiedyś jadłem dobre, to nie w twoich liniach. Powiem, linie, w których nie pracujesz, Qatar Airways. I tam chyba do wyboru było albo arabskie, albo indyjskie jedzenie. I pamiętam, że ja wziąłem jedno ciężko, to mnie to także drugie. I to po prostu oba były takie pyszne danie w ogóle.
Bo to jest troszeczkę jak z fast foodem. Tam jest tyle chemii, że to będzie ci smakowało prawdopodobnie. Kwestia też tego, że ja już tak naoglądałam tyle tych porcji, że już mam do tego, wiesz, powiedzmy, że obrzydzenie. No widzę, jak to wygląda i...
Ale też nie, jakby jest po prostu taka rzecz, że często się coś widzi, albo często by się to jadło, to się nie da jeść, nie? W sensie tak. Ludzie, którzy pracują w najlepszej burgerowni w swoim mieście, nie jedzą codziennie tych burgerów, bo to przecież chyba by się przekręcili.
Jasne, no też mam doświadczenie pracy w gastro, także dokładnie jest tak, jak mówisz.
No dobra, i macie ten briefing. I po briefingu, co, wsiadacie w komunikację miejską, każdy sam dojeżdża, czy was jednak wiozą?
Wiozą, w ogóle wszędzie nas wiozą. Do hotelu, z hotelu, na lotnisko, do biura, wszędzie. Wszędzie mamy transport. Tak, chyba nie powiedziałam do końca wszystkiego o briefingu.
Aha.
No na pewno mamy... Szybko wymienię, bo nie jestem pewna, czy wszystko omówiliśmy. Sprawy safety, odpytywanie wszystkich, omawiamy specyfikę rejsu pasażerów, zależnie od kierunku, bo czasem są kwestie, które warto sobie przypomnieć, na przykład kulturowe. Omawiamy serwis dokładnie, jak ma wyglądać, jakieś sytuacje dodatkowe i przede wszystkim ustalamy pozycję. To jest istotne, nie ma samowolki na pokładzie. Każda stewardesa ma przypisaną pozycję. 1, 2, 3, 4 to są numerki. Szefowa zawsze jest jeden. I każdy dobrze wie, za co odpowiada i co robi, bo o to też na przykład są pytania na briefingu, czyli Jasiu, jesteś dzisiaj CC4, za co odpowiadasz podczas ewakuacji?
Aha.
I ty musisz powiedzieć na przykład, jaki sprzęt ze sobą zabierasz, jeżeli byłoby lądowanie w przygodnym terenie tak zwane, albo jakich AP szkolisz, czyli AP... Jeżeli byśmy mieli ewakuację planowaną, musimy sobie wyszkolić pasażerów do pomocy. Nazywamy ich AP właśnie. Więc oni siedzą w konkretnych miejscach. Albo jaką część kabiny sprawdzasz do lądowania czy do startu. O to raczej nie ma pytań, bo każdy wie dobrze, co ma robić, ale jakby wiedząc już, że jesteś CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, to dobrze wiesz, jakie są twoje obowiązki, więc jakby też na briefingu trzeba to przydzielić. No, to chyba tyle.
A kwestie właśnie takie kulturowe, macie jakieś szkolenia z tych kulturowych rzeczy, czy...
Wiesz co, stricte szkolenia na to nie mamy. Dużo wychodzi w praniu. Tak, raczej wychodzi to w praniu. Są jakieś dodatkowe, wiesz, raczej wysyłają nam na przykład mailem. Jak ja przyszłam do pracy, to wysłali takiego PDF-a o specyfice. Na przykład, żeby w Azji podawać oburącz, tak, rzeczy. To taki przykład, tak.
No właśnie, masz jakieś przykłady z tych takich kulturowych rzeczy?
Jasne. Na przykład bardzo często mają linię latają ortodoksyjni Żydzi. i ze względu na to, że jestem kobietą, oni nie mogą mnie dotknąć, bo jestem dla nich nieczysta, więc im nie można podać nic do ręki. Więc należy im postawić na stolik, nie czekać, aż oni od ciebie wezmą, bo nie wezmą. Jak zbierasz, nie wiem, śmieci czy coś, no to też albo sobie sami wrzucą do worka, albo czy tam do szuflady, czy do jakiekolwiek, w co się zbiera do wózka, albo na tacę, natomiast nie do ręki. I jak przyjdą do bufetu po coś, to ja też stawiam im to na blacie i sobie zabierają. Nie mogą mnie dotknąć.
A inne narodowości też mają jakieś takie, co, że Azjatom dwoma rękami podajesz?
Najlepiej oburącz, tak, bo jak się poda, to nie w każdym kraju, natomiast no, ciężko stwierdzić po twarzy, skąd ktoś pochodzi, więc generalnie przyjmuje się zasadę, że jeżeli ktoś wygląda, jakby pochodził z Azji, to po prostu podaje mu się oburącz. W niektórych krajach jest to zniewaga i brak szacunku, jeżeli podasz to się jedną ręką. Tak samo z zabieraniem rzeczy.
A jeszcze jakieś przykłady masz?
Co, na przykład Azjatom też najlepiej spojrzeć w oczy, tak? To, co mi przychodzi do głowy. Jak ktoś mi się przypomni w trakcie rozmowy, to powiem. Natomiast ja mam z tym tak do czynienia na co dzień, że dla mnie to są rzeczy normalne. Taki tygiel kulturowy, jaki się odbywa w mojej pracy. Ja o tym po prostu nie myślę.
No tak, no ekstremalny tygiel kulturowy, nie? Te wszystkie lotnicze rzeczy, to nie ma większego wymieszania, nie?
Tak.
Dlatego
tak.
Zawsze wszyscy, jak są filmy o jakichś pandemiach, albo nasza prawdziwa pandemia COVID, to zawsze tam, że na lotnisku ktoś coś rozsypał i po chwili jest na całym świecie.
Tak.
Też jak się jest na lotnisku, to widać ludzi ubranych w takie stroje, co wcześniej się widziało tylko w telewizji, nie?
Tak, są, no i właśnie zazwyczaj są to Azjaci. Z mojego doświadczenia...
Kiedyś w ogóle mi się... Uwaga, teraz ja też powiem. No. Kiedyś ja jestem niewysoki ogólnie i papierosy bardzo nie polecam, drodzy słuchacze. I byłem na jakimś lotnisku, wszedłem sobie do takiej palarni w poczekalni, do te takie zamknięte, taka klatka niewielka. I sobie tak palę, sam jestem. I nagle wbiło mi się 20 Marines amerykańskich.
Wow!
Takich chłopów wielkich, wiesz, idealnie, wiesz, wyrzeźbione ciała w tych mundurach, które też tylko z filmu znał, nie? Tak taki, nie, tutaj za grubasek palę szluga, nie? Jeszcze, wiesz, gadali tak po amerykańsku, nie? No, bardzo to było ciekawe przeżycie właśnie.
O, właśnie teraz a propos różnic kulturowych, to w drugą stronę, to nie co ja muszę robić, ale co ja muszę, powiedzmy, w cudzysłowie znosić, co jest dla mnie kulturowo specyficznie dziwne i jakby wiem, że nikt nie chce mnie urazić, natomiast Polonia, która w Ameryce Północnej mieszka, niezależnie od tego, w którym kraju i mieście, no to jak powszechnie wiadomo, jeżeli ktoś zna język angielski, forma you w Polsce ma różne znaczenia, a w angielskim jakby mówi się you. Więc jeżeli oni głównie posługują się językiem angielskim, a potem na pokładzie chcą powiedzieć coś po polsku, to momentami brzmi to bardzo niemiło, jeżeli ktoś się do mnie zwraca, powiedzmy, ty daj mi tam to coś, albo nalej mi ten sok, podaj mi długopis. I mówią to takim, to jest takie właśnie amerykańskie, ale jeżeli mówią to po polsku, to jest takie bezczelne, że jeżeli na przykład jest jakiś starszy pan, który na przykład powie mi, weź to zabierz. To było po prostu, wiecie, no ciężko się nie zdziwić, bo w Polsce się tak nie mówi, ale ja wiem, że oni robią kalkę z angielskiego i chcą dobrze.
Tak, no ja ostatnio się spotkałem z taką, no nie, oczywiście nie w samolocie, ale też mam wiedzę o tej różnicy kulturowej, a jednak jest to dla mnie dziwne, w sumie o dwóch takich rzeczach, że ludzie z Afryki często rozmawiają bardzo głośno i emocjonalnie ze sobą, tak bardzo, że to dla nas brzmi jak agresja. I ja się faktycznie z tym spotkałem, bo kiedyś rozmawiałem z Afrykanką, ja jej zadałem pytanie i ja miałem wrażenie, że ona po prostu w stanie z fotela, żeby mi przywalić, a ona po prostu mi normalnie odpowiedziała na pytanie, nie? Takie to, no, dziwne to było, ale myślałem sobie, że okej, ona wcale nie jest agresywna, ona po prostu tak mówi, nie? I normalnie gadaliśmy. A drugie to, że w wielu krajach azjatyckich, jak na przykład szef wezwie pracownika i zacznie go ochrzaniać, to ten pracownik się będzie uśmiechał. I im bardziej będzie ochrzaniany, tym bardziej się będzie uśmiechał, bo to jest jakby okazanie wstydu, takiej podległości.
O, tak
jak pieski pokazują brzuszek. I to na przykład się może zdarzyć w barze chińskim, że jeżeli coś, nie pamiętam szczegółów, ale też właśnie rozmawiałem z jakimś kelnerem, czy po prostu barmanem, Azjatą, i on coś jakby schrzanił, ja to powiedziałem i on się zaczął uśmiechać. I jakby na mnie, na polskie realia, to nagle, co ty typie, czy się uśmiechasz do mnie? I musiałem sobie przypomnieć, nie? Że okej, okay, nie? To jest tak, że jemu jest głupio tak naprawdę.
Okej. Okay. Tego nie wiedziałam, to...
Tak, to jest też bardzo ciekawa rzecz.
Wracając do...
Tak.
Lotniska.
Wracając sobie.
Wiozą mnie na to lotnisko. Tak. I jeżeli lecę daleko, to nadaję bagaż. Tak jak każdy inny członek ruchu lotniczego. Jak każdy pasażer po prostu. Muszę nadać walizkę, idę do stanowiska, tak jak przeciętna osoba nadaje bagaż. Po czym idę na kontrolę bezpieczeństwa ze swoim bagażem podręcznym. No i tu jest różnica, ponieważ jako załoga nie obowiązuje mnie limit płynów. No, czyli nie muszę być spakowana w te 100 ml, które mieszczą się w jednej torebeczce strunowej. Nie mogę wnieść alkoholu. To ktoś może się o to zapytać, więc albo kogoś może to interesować, więc nie mogę wnieść alkoholu do pracy. O tyle istotne są te mililitry, że jeżeli lecę na pobyt po Europie, że tak powiem, i nie nadaję dużej walizki, no to właśnie to jest duże ułatwienie, że ja mogę sobie w tą małą podręczną kabinówkę zabrać kosmetyki i się nie zastanawiać. No nad niczym tak na dobrą
sprawę. No tak, ale możesz na przykład butelkę wody sobie.
Tak, bez problemu. 1,5 litra wody czy kompotu. mogę przewieźć płyny, tak. To nie ma z tym problemu. Natomiast tak jak resztę pasażerów, obowiązują mnie te limity, jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład, no maczety nie przewiozę, tak. Więc kwestia płynów, tak. No i co? Potem udaję się do gate'u. No i zależnie, czy ja lecę do Schengen czy non-Schengen, no to albo idę na paszporty i tak samo mnie kontrolują. Bo muszę wyjechać z Polski. A jak nie, no to nie, idę po prostu do gate'u. No i jedziemy do samolotu, albo autobusem, albo jest przy gate'cie, no i idziemy rękawem. No i pierwsze, co robimy, to sprawdzanie sprzętu awaryjnego. Właśnie odpowiedzialna za konkretną sekcję stewardesa sprawdza w swojej sekcji sprzęt i kabinę. Nie będę teraz mówić, może się to tak wydawać, że ja mówię dziwnie, bo staram się nie używać tego słownictwa branżowego, że tak powiem.
Nawet ciekawe, możesz mówić, ja dopytam najwyżej.
Jasne, no to powiedzmy odpowiedzialna za daną sekcję CC robi cabin sweepa.
Okej, co to jest CC?
Cabin crew.
Okej.
Czyli stewardesa, CC1, CC2, CC3, CC4 i tak dalej. Mówimy na siebie CC.
Okej.
To jest twoje stanowisko pracy.
A cabin sweep?
Cabin sweep to jest takie sprawdzenie ogólne kabiny nie pod kątem safety, tylko, czy tam security, tylko pod kątem, czy ta kabina jest czysta, czy wszystkie elementy są tam, gdzie powinny być, czyli na przykład, jeżeli zauważę, że nie ma jakiegoś podłokietnika, no to zgłaszam to szefowej, ona koordynatorowi rejsu, no i przychodzi mechanik albo tam odpowiednia osoba, która ma to zabezpieczyć i na przykład tam nie sadzamy pasażera albo informujemy go, jeżeli jest komplet pasażerów, że na przykład nie ma stolika i czy on się zgadza na to, że będzie leciał na miejscu, w którym nie będzie miał stolika, żeby sobie coś postawić. Tak, na krótkich rejsach no raczej nie stanowi to problemu. Na rejsie długodystansowym, gdzie się spożywa posiłki, no to może to być uciążliwe. Albo jeżeli na przykład nie działałby system rozrywki pokładowej, no to trzeba poinformować pasażera, że nie będzie miał dostępu do tego systemu i nie obejrzy filmu, serialu, nie posłucha muzyki, że ten monitor nie będzie działał.
Co może być problemem, jak lecisz kilkanaście godzin w sumie, nie?
Tak i... No i zdarza się, niestety to jest technika, ale najważniejsze jest to, że samolot jest sprawny. Na przykład miałam sytuację taką, że okazało się, że system rozrywki pokładowej nie działa w ogóle. A mieliśmy sporą biznes klasę wtedy, ale kapitan podjął decyzję o tym, że samolot jest sprawny, nie ma żadnej usterki i to jest najważniejsze i że my lecimy. A zmiana samolotu to byłoby parę godzin opóźnienia lotu, tak? Bo cały deboarding pasażerów, chociaż oni wtedy chyba jeszcze nie weszli. No ale trzeba by tak, wycofać wszystkie bagaże, sprawdzić nowy samolot, więc my musielibyśmy przejechać do nowego samolotu, od nowa sprawdzić sprzęt, musiałby zostać przewieziony cały catering, który od nowa musiałby być policzony, bo za to też odpowiednie stewardesy odpowiadają, żeby policzyć, czy posiłków starczy dla każdego pasażera. Ogólnie trzeba by wszystko z jednego samolotu przenieść do drugiego, co oczywiście by trwało, ponieważ... Ogólnie na lotnisku czas gra rolę, więc jeżeli ktoś pracuje w cateringu i od, nie wiem, 10 do 10.30 zajmuje się danym samolotem, a od 10.30 do 11 już kolejnym, no to jeżeli jest opóźnienie, no to opóźnienie generuje się dalej i dalej i to jest jak w dominie. Więc w momencie, kiedy samolot jest sprawny, to jest najważniejsze i jakby nikt by sobie jakby... No ten rejs też byłby na tyle opóźniony, że pasażerowie byliby źli, bo siedzieliby kolejne kilka godzin na lotnisku, jeżeli byliby w tranzycie, to nie zdążyliby na kolejny rejs, więc jakby została podjęta decyzja, że my po prostu lecimy tym samolotem bez tej rozrywki pokładowej. No i na szczęście udało się to zresetować już w powietrzu, po prostu kapitan resetowało się i się włączyło na szczęście. Więc dobrze, że poleciliśmy, ale tak jak mówię, to pamiętam do tej pory, jak kapitan powiedział, słuchajcie, zmienimy samolot i się okaże, że tamten ma jakąś usterkę wewnętrzną i co my zrobimy. Ten działa, lecimy.
No ja jako pasażer wolałbym nie zmieniać samolotu, ale byłbym rozczarowany, że nie mogę. Wiesz, ja na przykład tak poznałem serial Friends. Bo jednak to oglądanie w samolocie, no też tam jest głośno, wcale się tak fajnie nie ogląda, więc sobie coś tam najprostszego wybrałem, odpowiadając jakieś dwa randomowe odcinki Friendsy, tak, kurde, to śmieszne jest w sumie. Mnie śmieszy, wiem, na pewno was, wielu słuchaczy, którzy tutaj przeszli przez, co, piątkę, czy rękę podnosisz?
Nie, pokazałabym ci w tym momencie mema o tym, jak nie lubię Friendsów, ale nagrywamy na mój telefon, więc tego nie zrobię. Nie, ja akurat nie... Team Big Bang. Kto lubi Big Banga? Niech napisze.
No, dajcie łapkę w górę.
Dajcie łapkę w górę. Nie, dobra, nie, ale naprawdę, ja Team Big Bang Theory.
Ja jestem Team Seinfeld w ogóle, ale muszę przyznać, że jak już oglądam tych Friendsów, to mnie to nawet bawi. No. Co poradzę na to? Przepraszam.
Nie, na pewno będzie dużo. Napiszcie po prostu, czy Big Bang, czy Friendsi. No.
Jeżeli ktoś lubi Seinfelda, to dostanie złotą odznakę słuchacza, bo w Polsce nikt nie ogląda Seinfelda. Nawet.
Tak, będzie złoty kotylion. No dobra, no i co? Jestem w samolocie.
W samolocie CC robi cabin sweepa.
Albo security searcha. I tak, jeżeli samolot przyleciał spoza strefy Schengen, to jeszcze muszę zrobić security search, czyli przeszukać samolot pod kątem bezpieczeństwa. Czy nie ma jakichś niepożądanych rzeczy w samolocie. No i wtedy już tak otwieramy stoliki, zaglądamy do kieszeni fotela, w półki bagażowe, w schowki w toaletach. Ogólnie wszędzie, gdzie da się zajrzeć, tam zagląda odpowiednia CC i sprawdza, czy coś nie zostało podłożone. I tak jesteśmy sprawdzani. Są audyty, są podkładane rzeczy, więc trzeba to robić, bo zdarza się, że jest na przykład wsadzona gdzieś kartka z napisem bomba. I wedle procedury zostawiamy to, nie ruszamy tego, zgłaszamy, że coś takiego jest. Nie lecimy z tą kartką, że nie. Traktujemy to jak prawdziwe zagrożenie. Jest to test na nas, naszej wiedzy i znajomości procedur. I jak już wszystko jest sprawdzone, co sprawdzam sprzęt, sprawdzam łączność z kokpitem, co jest istotne. Zawsze sprawdzamy połączenie z kabiną pilotów. Melduję sprawdzenie sprzętu, jak wszystko. Bardzo dużo rzeczy się melduje w mojej pracy. Się do pracy, sprawdzenie sprzętu, sprawdzenie kabiny.
To takie bardzo wojskowe to jest w ogóle. Nawet mundury macie.
Tak, ale to jest potrzebne, no bo to... No to są kwestie bezpieczeństwa, tutaj wszystko musi być ujednolicone, bo wyobraź sobie, że jedna osoba ci powie, wszystko sprawdzone, wszystko jest, nie wiesz do końca, jak masz to rozumieć. Te przepisy jakby regulują to, co dokładnie meldujesz, co dokładnie jest sprawdzone i pod komendą są konkretne rzeczy, więc jakby to też prawnie się za to odpowiada. Wszystko w awiacji jest dobrze, jak jest dobrze. A jak jest niedobrze, to wchodzi prokuratura. No i wtedy trzeba odpowiedzieć. To też może dać trochę spokoju, że właśnie to wszystko jest, na wszystko jest jakby...
Procedura jest procedura, na wszystko, nie? To jest tak, dlatego jak w wojsku, no bo procedury muszą być bardzo układane. Ale czekaj, chciałem teraz dopytać o te mundury, skoro mi tak przyszło, mi przyszło do głowy.
No dawaj.
Bo to może będzie, że to jeszcze przed, zanim wyjdziesz. macie bardzo dokładnie określone, co macie na siebie założyć i dostajecie te mundury.
Tak. Właśnie w sumie to jest to, czego jeszcze nie powiedziałam. To jest też sprawdzane na briefingu, czyli nasz wygląd.
I teraz macie, no tak, ale nie układają wam włosów i nie malują was. Macie pewnie też zasady co do make-upu i włosów. Jakie to są zasady?
W każdej linii lotniczej inne, mniej lub bardziej się tego pilnuje, no bo są linie, gdzie po prostu musisz mieć identyczny make-up. Niezależnie w sumie od twojej urody masz mieć to i to. W mojej linii masz wymienione konkretne rzeczy, które masz mieć na twarzy. Ogólnie u nas nie jest tak, że masz stricte mieć, nie wiem, kreskę lub nie kreskę. Trochę jest to traktowane elastycznie, natomiast musisz mieć makijaż. Nie może być tak, że przyjdziesz bez makijażu do pracy. Bardzo się też zwraca uwagę na paznokcie. Paznokcie muszą być w odpowiednim kolorze i odpowiedniej długości. Nie można mieć, nie wiem, zielonych szponów 4 cm. Są kolory dostępne z gama kolorów, która pasuje do munduru. Fryzury też. Są linie, które na przykład dopuszczają jedną fryzurę i ma być koczek. A u nas jest troszeczkę luźniej, natomiast też włosy nie mogą być długie, no bo wyobraź sobie, że nachylasz się do pasażera, który siedzi pod oknem, i pasażerowi, który siedzi z brzegu, tymi włosami tam w obiad, w gazetę i no nie.
W nos.
Tak, nie. Muszą być, nie mogą być za długie, to jest okolica końca łopatki, tak?
A mężczyźni nie mają pewnie co do make-upu, że...
Make-upu nie, natomiast zarost jest napisane, nie pamiętam ile, 2-3 mm. No nie możesz mieć brody na pewno, umiejętni. Masz wyglądać schludnie, tak? No, ty masz już za długie włosy na przykład. No, słuchacze nie widzą, ale no włosy nie mogą być na przykład w mojej linii długie, nie możesz mieć nawet schludnego koczka. No masz mieć tą fryzurę jakoś tam ułożoną. No, przede wszystkim nie możesz przyjść brudny do tej pracy, jak widać, że ktoś ma tłuste włosy, no to no nie powinien takiego rejsu odbyć, no jednak tą linię reprezentuje. Nie zdarzyło, tak się zastanawiałam, bo nie zdarzyło mi się lecieć z kimś, kto po prostu ewidentnie był zaniedbany.
skacowany, taki śmierdzący.
Nie, to by...
A czy jakaś własna biżuteria, nie wiem, krzyżyk można mieć na szyi na przykład?
U mnie w linii możesz mieć jeden pierścionek na jednej ręce, kolczyki, które nie wystają za obręb płatka ucha, jeden w płatku ucha, jedną bransoletkę i jeden naszyjnik, tylko że one są tam, wiesz, ja nie noszę biżuterii, więc w ogóle do końca nie pamiętam tych regulacji. Natomiast no, na pewno nie możesz mieć jakiegoś raperskiego kajdana na szyi. To są drobne rzeczy. Możesz mieć zawieszkę, która nie przekracza iluś tam milimetrów, jedną na w bransoletce i na naszyjniku. Więc jeżeli ten krzyżyk tam się zgadza w tych milimetrach, no to jak najbardziej możesz go mieć, ale jeżeli miałby 4 centymetry, no to już zdecydowanie przekracza. Chodzi o to, żeby to było subtelne, mało widoczne. Jeżeli to jest twoje i jest dla ciebie ważne, możesz to mieć jak najbardziej. Chodzi w tym mundurze przede wszystkim o to, żeby jakby no reprezentujesz swoją firmę, linię lotniczą, więc masz wyglądać, ma być unifikacja, masz wyglądać schludnie, profesjonalnie, elegancko. Jak ktoś jest obwieszony jakimiś tam błyskotkami, no to już nie jest eleganckie, tak? Jeżeli masz 4 wiściorki, 15 bransoletek na każdej ręce i 7 pierścionków, no.
Drodzy słuchacze, zagadka dla was. Aktywizacja umysłowa. Miałem kiedyś taki case na prawie, jak jeszcze studiowałem. Była linia lotnicza, która zakazywała nosić wszelkich naszyjników. Mieli pracownicę, która była katoliczką i nosiła krzyżyk. Linia zwolniła tę pracownicę, ponieważ nosiła cały czas uporczywy krzyżyk, nie mogła latać, więc po prostu przestała pracować. Ją zwolnili. Ona się odwołała do sądu. Sąd powiedział, nie, no takie są zasady, że nie wolno nosić krzyżyka na szyi. Ona poszła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunał musiał rozstrzygnąć, czy to zwolnienie jej naruszało jej prawo do swobody religijnej. No bo tak, to nie jest to coś, co bardzo widać, jest to schowane. I teraz zagadka dla was, jak wy byście to rozstrzygnęli? Czy to było zgodne z prawami człowieka, że ją zwolnili? Czy też jednak nie było zgodne? I teraz druga sytuacja. Co by było, gdyby to była osoba, która... Bo katolik nie musi nosić krzyżyka, nie? Chce, ale nie musi. Ale co by to było, gdyby to była rzecz, której dana religia wymaga? Czyli na przykład mężczyzna stewart jest sikhem i musi mieć ten... To się nie nazywa turban. Turban to jest nieładne słowo, ale nie pamiętam dobrego. No, tą materiał na głowie. Czy, nie wiem, kobieta muzułmanka, która musi mieć też zakryte włosy. I tego na przykład nie przewiduje. No jakby, jak do tego podejść? No to zagadka, możecie się zastanowić, jakbyście to rozwiązali. Ja nie pamiętam, jak to Trybunał rozstrzygnął, chociaż wiem, jak ja bym to rozstrzygnął w tej sytuacji z krzyżykiem. Dobra, czyli tak, już jesteśmy, jak jesteście ubrani, jesteście zrobione, jest CC, zrobił, czekaj, cabin sweep i security check.
Security search,
no już bym nie zdał.
Tam, nauczyłbyś się tego. To jest rzecz, której się uczyłam już pierwszego dnia komend właśnie meldowania. Już pierwszego dnia nam dali wszystkie komendy, których mamy się nauczyć na pamięć, żebyśmy sobie już przez całe to szkolenie codziennie powtarzali, żeby nam się to utrwaliło. Co ciekawe, my te same komendy, co prawda nie te do meldowania sprzętu, ale komendy do ewakuacji, za każdym razem powtarzamy sobie podczas startu i lądowania. Mamy być przygotowani do tego, żeby w razie sytuacji awaryjnej zacząć krzyczeć odpowiednią rzecz, żeby sobie nie myśleć o, nie wiem, obiedzie. Były sytuacje, że podczas, nie wiem, czy to było wypadnięcie z pasa, no na pewno start był zatrzymany i stewardesa pierwsze, co zrobiła, to pobiegła do piekarników, bo zapomniała, że coś o jedzeniu w każdym razie, czy zaczęła krzyczeć coś o jedzeniu w momencie, kiedy powinna krzyczeć komendy, bo stres tak zadziałał, że ona w głowie myślała o kanapkach, a nie o komendach. Co jeszcze robimy zanim przyjmiemy pasażerów? Mamy briefing z kokpitem. Przychodzi do nas kapitan i pierwszy oficer, spotykamy się wszyscy, zależnie, no czasem może być dwóch kapitanów, tak? Albo dwóch kapitanów i oficer, na pewno zawsze jest kapitan. Umawiamy rejs razem z nimi, tak? Ustalamy przede wszystkim tajne hasła, ustalamy długość rejsu, oni nam mówią, ile dokładnie polecimy, jaka jest pogoda, czy możemy się spodziewać turbulencji? I to chyba wszystko. No i ustalamy takie rzeczy, no, o których teraz nie powiem, tak? Jakieś takie związane z bezpieczeństwem. No i też oni zazwyczaj wtedy mówią, kiedy chcieliby dostać posiłek i co będą pić.
I co? I wtedy już przyjmujecie pasażerów i mówicie im dzień dobry wszystkim, jak wchodzą, tak?
Tak, witamy się z pasażerami, zapraszamy na pokład. Często też jest taka zapowiedź o tym, gdzie umieścić bagaż. Zapowiedzi nikt nie słucha.
Pewnie ludzie w ogóle was nie słuchają, nie, nawet nie patrzą.
Wiesz co, ciężko stwierdzić, czy ktoś zwraca uwagę, tak? No bo ktoś może słuchać, a patrzeć za okno, ktoś może patrzeć i nie rozumieć. Nie wiem. Nie wiem, na ile ludzie mnie słuchają, na ile nie. Czasem widać, że są wszyscy jak sury katki i patrzą na to, co ja pokazuję na środku kabiny. I szczerze mówiąc, na tym etapie wolę, jak to tak wygląda, bo czuję się wysłuchana i mam takie poczucie, że no, że kurczę, że to, co robię, jest ważne. To, co mi przeszkadza, to jak ktoś mi pod łokciem gada.
Oj, tak.
Bo momentami ja sobie zdaję sprawę z tego, że są ludzie, którzy latają bardzo często i dobrze wiedzą, jak wyglądają zasady i co mają robić. I nie dziwię się, że oni nie słuchają tego tak zwanego demo po raz 40 w tym kwartale. Ja też, jak lecę swoją linią jako pasażer, to też tego za bardzo nie słucham, no bo ja to wiem. Jak lecę inną linią, to zwracam uwagę, bo zboczenie zawodowe. Patrzę, gdzie są wyjścia i tak dalej, i jakby obserwuję wszystko dookoła. Natomiast uważam to jakby, że to jest brak szacunku, jeżeli ktoś dobrze wie, co ma robić, a jakby przeszkadza mi w pracy, tak? No i zdarzyło mi się ze dwa razy zwrócić komuś uwagę, że już jest tak głośno, że zagłusza mi nagranie. Po prostu jakby, kurczę, no żeby przez te 3 minuty nie być cicho, albo jak ktoś sobie cicho szepcze, no to jeszcze jak cię mogę, tak? Ale są ludzie, którzy właśnie zupełnie nie zwracają uwagi. No ja się zastanawiam, czy oni są świadomi tego, co ja mówię, i to olewają, no bo już wiedzą, czy w ogóle bagatelizują te sprawy i nie zdają sobie, no właśnie, sprawy z tego, jak istotne to jest.
A to jest tak pewnie, że w każdym samolocie się troszkę różni.
Tak.
Nie? Bo w różnych miejscach są wyjścia.
Tak, tak, tak. W różnych miejscach potrafią być kamizelki. Tak. Wodowanie zdarza się ekstremalnie rzadko. Ale się może zdarzyć. Tak jak mówię, w awiacji, jak jest dobrze, to jest dobrze. A jak jest źle, to zazwyczaj już nie ma czasu. Więc fajnie by było się rozejrzeć po tym samolocie. No też często w tym domu jest takie zdanie, żeby się rozejrzeć, bo najbliższe wyjście może być tuż za tobą. I zdarza się, że ludzie się faktycznie odwracają, zwłaszcza jak pokazujemy te tylne wyjścia awaryjne, to prawie zawsze jest ktoś, kto się odwróci, wow, tam z tyłu samolotu coś jeszcze jest. A z tyłu samolotu jest bardzo dużo i właśnie często ludzie idą do przodu, a tak na dobrą sprawę z tyłu są i wyjścia, i kuchnia, i toalet. Więc raczej bym się kierowała do tyłu, chyba że się podróżuje w klasie biznes. No to wtedy wszystko jest z przodu, ale klasa ekonomiczna ma wszystko z tyłu.
No mnie uratowało kiedyś to, że odkryłem, że z tyłu jest dużo miejsca, jakby się daleko leciałem, a ja jestem trochę na takim ruchowo nadpobudliwy. I ja, no to było kilkanaście godzin, ja myślę, że tak z połowę tego czasu spędziłem stojąc, bo ja byłem jedyną osobą, po prostu stałam w tym miejscu, wiesz, jak tylko nie było turbulencji od razu. Ja sobie chodziłem, wiesz, 2 metry w prawo, 2 metry w lewo i jakby nie byłem w stanie tam wysiedzieć. Nie? Dobra, no czyli przywitaliście pasażerów i jest demo zrobione. Musicie usiąść na tych jump.
Jeszcze nie, sprawdzam kabinę. No to bardzo szybko, co sprawdzam? Sprawdzam, czy są pasy zapięte, czy oparcie foteli jest wyprostowane, czy okno jest odsłonięte lub rozjaśnione, zależnie od modelu samolotu, czy stoliki są zamknięte i czy bagaż nie znajduje się na kolanach lub między nogami, musi być pod fotelem poprzedzającym. I od razu chciałam powiedzieć, co to znaczy, ponieważ całkiem niedawno pasażerka zapytała się mnie, co to znaczy poprzedzający. Chodzi o to, żeby bagaż znajdował się pod fotelem, który jest przed wami. No i tak, sprawdzam, czy... No wcześniej już zamykam półki, więc jakby ktoś jeszcze otworzył, to zamykam tą półkę. No i żeby nic nie było w przejściu. Tyle.
No i wtedy już zsiadasz na dwie, jak nazywają te siedzenia?
Jump seat. Jump, bo on się podnosi.
Tak.
I to też sprawdzam, na przykład sprawdzając sprzęt, czy jump seat się podnosi, bo jeżeli on by został, że tak powiem, w pozycji poziomej, no to jest źle. On się musi złożyć, bo w przypadku ewakuacji, no to ja wstaję, on się składa i ja już się nie muszę nim przejmować.
No tak, i jego w teatrach są takie często, nie?
To jest dokładnie ten sam
mechanizm.
Tak, dziękuję.
I co? I wtedy samolot startuje, ty udajesz, że się nie boisz latać? Nie, no nie.
Tak, głównie to.
I co się dzieje, jak już lecicie? Co tam, jakie są rzeczy do zrobienia, kiedy już się leci do samolotu?
Czekam, aż kapitan, my to mówimy, nas wypnie nas z pasów, czyli odepnie jakby, no, wyłączę sygnalizację, zapiąć pas. Tak to się profesjonalnie mówi. Wtedy ja też mogę wstać. W momencie startu oraz już przed lądowaniem ja też muszę siedzieć, więc tylko jakby ktoś zaczął krzyczeć, nie wiem, że coś się pali lub że ktoś zemdlał, no to wtedy wstaję, tak? Ale jeżeli ktoś klika tam wezwanie, bo się pomylił albo bo chce szklankę wody, no to jakby to nie jest moment na to, bo nadal to jest taka newralgiczna faza lotu i w każdej chwili może coś się stać. Zazwyczaj turbulencje występują zaraz po starcie i przed lądowaniem nad samymi chmurami. Tamte masy powietrza tak się zachowują, że tam trochę, jak my to mówimy, trzepie.
Ja długo nie doświadczałem turbulencji, jak latałem. jak pierwszy raz doświadczyłem, to było takie, jakbyśmy po bruku jechali, w sensie małe. Tak. Nie? A zdarzyły ci się jakieś takie hardkorowe rzeczy, nie, że się przewróciłaś z czymś, albo że ktoś jakiegoś urazu wręcz dostał?
O takich to słyszałam. Miałam takie dosyć silne turbulencje, ale wiesz, nigdy nie byłam akurat, jakby to powiedzieć, to nigdy nie były takie hardkorowe turbulencje, o których można sobie pomyśleć. Natomiast zupełnie inaczej się tych turbulencji doświadcza, jak się siedzi na siedzeniu, można się w sekundę zapiąć, a zupełnie jest inaczej w momencie, kiedy stoisz i trzymasz picie w ręku. To albo idziesz. No to to już jest... Można sobie na przykład zauważyć, to też jest dosyć trudna rzecz, jak robimy demo i samolot zaczyna kołować. I zazwyczaj wtedy jest tak zwany pushback, czyli jakby samolot jest wypychany, bo samolot nie jedzie do tyłu, nie ma takiej funkcji, więc samolot jest wypychany. No i w momencie, kiedy on zaczyna kołować i skręca gdzieś tam po tej płycie, a my wykonujemy to demo i się niczego nie trzymamy, wielokrotnie można zaobserwować, że na zakrętach my się przewracamy, łapiemy się półek, foteli, a na turbulencjach jest jeszcze gorzej. Miałam sytuację gdzie trzeba było zejść z kabiny, przerwać serwis. Jedyne, co robimy, to w sumie zabezpieczamy to, co się da od największego do najmniejszego, czyli najpierw wózki, potem dzbanki, nie wiem, no jak koszyk z cukierkami zostanie gdzieś na środku, no to zrobi najmniejszą szkodę. I siadamy i się zapinamy właśnie na jumpseacie, które no te wszystkie jumpseaty są w bufecie, więc tak. Doświadczyłam takich turbulencji, gdzie trzeba było siedzieć zapiętym. Nie wiem, co by było, jakbym była niezapięta, także tak doświadczyłam mocniejszych turbulencji zdecydowanie.
No dobra, no to co się robi dalej w tym locie?
Wstaję i przygotowuję sobie wózek do serwisu. Chyba, że muszę rozdać, no teraz na przykład w COVID-zie rozdajemy dużo różnej papierologii, więc jakby z tego zazwyczaj się zaczyna. Ale powiedzmy, że wstaję i przygotowuję serwis, tak? Odblokowuję toaletę, to jest pierwsza rzecz, ponieważ toalety są zablokowane na start. No i zależnie to od linii, od destynacji, od tego, jak ten serwis wygląda, no to po prostu przygotowuję sobie wózek z tym, co jest mi potrzebne i wyjeżdżam i robię serwis. No i tutaj pierwsza rzecz, która może mi przeszkodzić, to są kolana i łokcie wystające mi na alejkę. Może to, co teraz powiem, będzie niepoprawne i nieprzyjemne. Ale drodzy pasażerowie, ta alejka to jest miejsce mojej pracy, a wasze siedzenie kończy się na podłokietniku, więc bardzo często te wszystkie, ja rozumiem, że ktoś jest wysoki, ja rozumiem, że jest wygodniej ten łokieć sobie wystawić jak za samochód. Natomiast jeżeli ja jadę z wózkiem, który waży dwa razy tyle co ja, bo te wózki potrafią być zapakowane do 100 kg, jakie mają udźwig, i jestem już rozpędzona z tym wózkiem i dźwigam to własnym kręgosłupem w momencie, kiedy samolot jeszcze nie jest na wysokości przelotowej i dalej jest, że tak powiem, pod skosem, i ja to dźwigam pod górę, to każde zatrzymanie się z tym wózkiem, bo ktoś wystaje i nie zdąży tej kończyny zabrać, albo gdzieś akurat się schyla i wystaje mu głowa, ja się muszę zatrzymać, no przecież jakbym takim wózkiem kogoś walnęła w głowę, no to dramat w biały dzień. No to jest utrudnione, tak? Ta praca jest wystarczająco wymagająca fizycznie, żeby jeszcze nie dokładać czegoś takiego, więc no przynajmniej na czas serwisu fajnie byłoby, gdyby te kończyny były pochowane. Ja wiem, że ludzie nie zwracają na to uwagi. My wyjeżdżamy od tyłu, więc nikt tego nie widzi. Ale wielokrotnie zupełnie niechcący zdarzyło się uderzyć kogoś w łokcie czy w kolana, bo my też idąc mówimy, że przepraszamy, excuse us, jedzie wózek, proszę uważać.
Io.
Tak, dokładnie. I wiesz, my stukamy tych ludzi ręką po łokciach, po kolanach, ale w momencie, kiedy ja idę i jestem w ruchu, zanim ktoś się zorientuje, to ludzie też często się odwracają, wyjmują słuchawki z uszu, nie wiedzą, co się dzieje. No to jest, ja wiem, że perspektywa pasażerska jest taka, że no okej, ale ja jestem podczas rejsu, mam słuchawki, nie słyszę, jak się do mnie mówi. Jasne, no ale ja robię, co mogę, żeby powiedzieć, że idę. Więc ja rozumiem obie strony, no ale w tym momencie odpowiadam ze strony stewardesy, więc to jest to, co mi bardzo przeszkadza w pracy. To są te wystające kończyny, zdecydowanie to utrudnia. A nawet jak nie ma serwisu i często jest nocny rejs i jest, wygaszone są światła, no to ja wielokrotnie z duszą na ramieniu już wchodziłam do bufetu, bo wiele razy bym skończyła bez zębów. No. Niestety w ciemnym samolocie no idzie się po prostu przewrócić o te wystające nogi, których nie widać. A już w ogóle głupotą jest, jeżeli ktoś się położy, nie to, że wystaje, tylko jakby położy się na siedzeniu z jednej i z drugiej strony alejki i te nogi są po prostu tak, że jakby ja w spódnicy ołówkowej muszę jakoś przez nie przejść.
Przeciągać się pod spodem.
O Jezus. W samolocie jest brudno. W samolocie jest bardzo brudno. Kochani słuchacze, jeżeli kiedykolwiek będziecie gdzieś lecieć, to najlepiej, żebyście pomyśleli, że każde miejsce, które widzicie, zostało już dotknięte czyjąś stopą. I nie jestem daleko od prawdy, wierzcie mi. Więc nie czołgajcie się i Boże broń, nie chodźcie boso po samolocie, ani w skarpetkach, nie róbcie tego. w toalecie nie jest rozlana woda. Wbrew temu, co wiele osób mówi, wychodząc z tej toalety, to nie woda. To nie woda. Więc tak, to też chciałam bardzo w tej rozmowie zawrzeć, żeby jak najwięcej ludzi ostrzec. To jest naprawdę brudne miejsce. Jest jeszcze bardziej brudne niż sam autobus komunikacji miejskiej. Jest naprawdę brudno.
No siłą rzeczy, nie?
Siłą rzeczy. Bardzo dużo osób się przez to przewija. Setki, jak nie tysiące dziennie, zależnie od samolotu. Samolot jak stoi, to nie zarabia. Więc on jest w ruchu cały czas. Od portu do portu. Więc on lata 24 godziny na dobę. Zazwyczaj pełny.
A wy tak latacie w ogóle? W sensie, bo rozumiem, że jak lecicie w jedną stronę, to potem musicie co najmniej w drugą stronę wrócić. A to zazwyczaj tak wygląda? Czy są jakieś w ogóle większe łańcuchy, że lecicie, wiesz... Wymyślę trasę. Warszawa, Rzym, Rzym, Paryż, Paryż, Londyn, Londyn, Warszawa, czy zazwyczaj Warszawa, Rzym, Rzym, Warszawa?
To już zależy od linii lotniczej, jak wygląda siatka połączeń. Tą pierwszą opcję, którą przedstawiłeś, w wielu liniach tak jest, zwłaszcza w większych takich znanych w świecie. Tak to wygląda. W mojej linii tak nie ma, ja lecę w tej we w te. Zazwyczaj. Czasem jest tak po Europie, niewiele jest takich rotacji mamy, gdzie lecimy sobie właśnie Rzym, Paryż, Warszawa, powiedzmy, tak? Bardzo rzadko. Zazwyczaj w tej weftę. I jeżeli chodzi o to, ile możemy latać, to jest 12 godzin lotu, więc no też tak jak przychodzimy do pracy, no to ogólnie w pracy jest się bardzo długo. Czasem to jest 14-15 godzin. Jeżeli lot trwa 12 godzin, no to po prostu i tak półtorej godziny wcześniej przychodzimy do pracy. Ogólnie długo jest się na nogach, ale jest to 12 godzin, a odpoczynku mamy minimum 16. Czyli nie, jak lecę do Nowego Jorku, to nie wracam od razu, byłabym padnięta. Nie, musimy być trochę na miejscu, odpocząć, przespać się i dopiero wracamy. Zazwyczaj jest to około doby na miejscu, czasem dwie, czasem tydzień, zależnie od destynacji.
Ale masz płacone za nocleg, tak? Płacą ci za nocleg, czy nie? Jeżeli byłabyś tydzień w Nowym Jorku, to musisz sobie sama zapłacić?
Tak. Tak? Znaczy, w sensie za nocleg, w sensie mówisz o hotelu?
No.
Nie, to hotel mam opłacony oczywiście. Tak, tak. Myślałam, że pytasz się, czy mi płacą godzinowe.
Nie, za nie, pobyt. Nie,
nie. Nie, nie, nie. Mamy nocleg i zawsze jest śniadanie opłacone, przynajmniej w mojej linii. I w mojej linii akurat ja mam pokój dla siebie. Są linie, gdzie są pokoje parami. Nadal to funkcjonuje.
A zdarza się na przykład tak, że lecisz Warszawa, Praga, Warszawa, Praga, Warszawa, że dwa razy w ciągu tak. jednej zmiany, tak?
Zazwyczaj, jeżeli lecimy rejsy krótkie, to wygląda tak, że lecę na przykład Warszawa-Oslo, Oslo-Warszawa, Warszawa-Brzeszów, Brzeszów-Warszawa na przykład, albo no coś w ten deseń, tak? Czyli nie wiem, Warszawa-Hamburg, Hamburg-Warszawa, Warszawa-Rzym, Rzym-Warszawa. Czyli tak zwane cztery odcinki. Jeden lot to są dwa odcinki, tak? Czyli tak właśnie Warszawa-Praga, Praga-Warszawa, jeden lot, dwa odcinki.
A z tego, po tych długich lotów i tego czasu spędzonego w samolocie, to czy to się ma jakieś skutki dla zdrowia, nie wiem, dla cer, bo mówię, że jest sucho na przykład, nie? Dla cery, nie wiem, dla wyobrażam sobie, dla oczu, dla błędnika może.
Skutki są duże. Gdzie zacząć? Cera tak, cera się przesusza bardzo. I tutaj też kolejna rzecz do słuchaczy. Pijcie dużo wody w samolocie, na ziemi. Sprawdzisz, ile jest wilgotności teraz, jak to nagrywamy?
Sprawdzę. Powiedz, ile jest w samolocie.
Około 60 powinno być w tym momencie u nas na ziemi.
Dobra.
55-60, ale zobacz.
A w samolocie mówi, że 45, tak?
Nigdy tak nie powiedziałam.
Nie?
Nie. Najpierw zobacz, nie wiem skąd się to wzięło, bo to dużo za dużo.
Teraz to mam, co? Pokazuje mi, że mamy 97.
No way.
No to 97 to ma chyba w wannie chyba tyle jest. A naprawdę nie pokazuje. 93, opady 4, no serio. No naprawdę mi tak pokazuje, to chyba niemożliwe.
No dobra. Około 60 jest. Nagrywamy to w Warszawie, tak? To na tej szerokości geograficznej. No wiadomo, że w Azji to jest właśnie około 90-80 różnie. W samolocie jest to 12%. Z nas dosłownie paruje, tego nie widać, ale unosi się z nas para. Bardzo jest wysuszony organizm. Dosłownie no, każda część tego organizmu, każda komórka jest zasuszona. Dlatego trzeba pić dużo wody. Cera bardzo się wysusza. No w sumie każda moja koleżanka i ja też suche łapki, bardzo suche łapki. Akurat z moją cerą jest tak, że ja mam tłustą cerę skłonną do trądziku, więc u mnie to momentami działa dobrze, o dziwo, bo jakoś to działa, okej, pewnie jak ktoś się zna na cerze, to powie mi, że to nie jest okej, ale z tego co ja obserwuję, to momentami dla mojej twarzy to jest w porządku, a momentami jest zbyt zasuszona, więc w momencie, kiedy ja mam tłustą cerę i ona jest jeszcze zasuszona, to Armagedon. No przy okazji ja jeszcze muszę nosić makijaż, więc
no właśnie.
Ja mam te pory pozapychane i jakby tu pielęgnacja jest dosyć istotną rzeczą. Co jeszcze? Wiesz co, w samolocie jest niższe ciśnienie, co wiąże się z tym, że w samolocie się puchnie. Więc no, jak ja schodzę na ziemię, to jestem po prostu spuchnięta, no, co tu dużo mówić. Niektórym idzie w nogi, niektórym idzie w brzuch, mi idzie w brzuch, więc ja wyglądam po rejsie, jakbym była w trzecim, czwartym miesiącu ciąży. Ja mam bardzo, bardzo spuchnięty brzuch. No, tego nie widać, no, tego jakby o tym się nie mówi, nie jest to powszechna rzecz, natomiast można sobie na przykład zaobserwować siebie po rejsie, że ten brzuch no, jest wzdęty, no, co tu dużo mówić, albo że nie da rady założyć butów. Jak ktoś ma na przykład eleganckie pantofle sobie weźmie na samolot zamiast wygodnych Adidasów i dopasowane jakieś spodnie, które nie są z elastycznego materiału, no to po kilku godzinach w samolocie może być ciężko. Rekomenduję do samolotu zawsze ubierać się bardzo wygodnie. To nie jest rewia mody, zero makijażu, szkoda cery, dresy, Adidasy. To jest najlepsza rzecz, jaką sobie można zrobić. To się wygodnie i komfortowo ubrać na podróż.
A coś jeszcze od ze zdrowia się jeszcze od tego latania? W sensie, nie wiem.
Wiesz co, no my jesteśmy gigantycznie napromieniowani.
A, no tak. Ja nie myślałem o tym.
Napromieniowanie kosmiczne zdecydowanie, jeżeli za dużo się lata na trasach, które są bliżej biegunów, czyli na przykład jak się leci do... Kurczę, słuchaczom to dużo nie powie, bo to na mapie wygląda jak taka parabola. Nie leci się jakby, to jest prosta linia, ale na mapie to na przykład, to jest kwestia tak na przykład lotnisk zapasowych. Jeżeli się leci z powiedzmy Warszawy do Miami, to leci się jakby leci się na północ, czyli się leci Gdańsk, Sztokholm, Norwegia, Islandia, Grenlandia, Kanada i w momencie, kiedy jest się na tej długości geograficznej, na której jest Floryda, to potem się leci na południe. Rzadko leci się rejs przez Ocean Atlantycki. Jak się leci na Karaiby, to wtedy zazwyczaj tak. Może jak się leci do Meksyku. Natomiast jeżeli leci się do Stanów, to zazwyczaj leci się...
Tak, nad Grenlandią, nie? To tak wygląda.
Natomiast no de facto jest to najbardziej prosta linia, jaką da się zrobić. Nie mówię, kwestia lotnisk zapasowych. Jeżeli rejs jest długi, a wyleciałoby się przez Ocean Atlantycki, no to my w przepisach mamy chyba, o ile dobrze pamiętam, ale to są już przepisy, które raczej powinien znać kokpit, 3 godziny do najbliższego lotniska zapasowego muszą być, coś takiego. Więc tak się lata, no to jest się napromieniowanym, więc później, jeżeli się dużo lata takich rejsów, to później dział planowania, to się jakoś tam wylicza, oni wiedzą dokładnie, jak to my latamy, komputer wszystko wie. No to się potem dostaje inne rejsy, się na przykład lata bardziej na południe, a nie na północ, że tak powiem, czyli bardziej w stronę na przykład Bliskiego Wschodu, Azji Południowej, tak, coś takiego.
A ludzie długo pracują w tym zawodzie w ogóle?
O, potrafią bardzo długo. Wiesz, są linie, które tam mówią, że do 40 możesz latać, bo potem im do wizerunku nie pasujesz i masz być młodą stewardesą. A są linie, które no, latasz do emerytury, tak? Chociaż podziwiam takie osoby. To jest bardzo ciężka praca i no, ja jestem młodą osobą, więc jest mi łatwo mówić, ale jak na przykład obserwuję swoich rodziców, jak na przestrzeni lat zmienia się ta ich możliwość wykonywania pewnych czynności, to tym mam większy szacunek do stewardes, które na przykład w amerykańskich liniach, tak i w polskich liniach i w wielu innych liniach są zatrudniane stewardesy, które mogą sobie pracować do emerytury i mają na przykład 50 lat i latają. Nie wyobrażam sobie, że moja mama wykonuje tak ciężką pracę. Jest to ciężka robota fizycznie, ponieważ no... My jesteśmy na ciągłym jetlagu.
No właśnie, chciałam zapytać, czy melatoninka tam jest brana? Czy
nie? Ja nie biorę, dużo osób bierze. I inne rzeczy też, takie jakieś na sen, coś tam. Ja się na tym nie znam.
Wyjaśnię tylko słuchacze, że melatonina, ja nie pytam o narkotyki, tylko pytam, to jest hormon, który się wydziela, jak się robimy śpiący. Można to w tabletce po prostu wziąć i to jest coś, co biorą ludzie, którzy po prostu mają lekką bezsenność, albo właśnie sławne, że piloci to biorą, nie?
Tak, natomiast ja jedyne, co stosuję, co po prostu mi się zmieniło, ja zawsze miałam bardzo dobry i twardy sen, nie jestem w stanie już zasnąć w każdych warunkach tak jak kiedyś i jak jest, może inaczej, jak nie jest zupełnie ciemno, no to ja muszę sobie zasłonić oczy opaską. I ja w ten sposób poszukuję mózg, że jest już ciemno i czas spać, że jest noc. Ja wcześniej nie rozumiałam, co to jest jet lag i nadal nie jestem w stanie tego jakoś dobrze wytłumaczyć. Chyba najlepiej jakby po prostu zmęczenie plus jakby ci ktoś dał jakieś dziwną substancję, której nie znasz i jeszcze dał ci w łeb.
Taka dezorientacja duża jest w jet lagu.
Tak, człowiek jest taki jakiś nieswój. I powiem ci, że im częściej latasz takie rejsy, gdzie jest zmiana czasu, tym ten jetlag jest mniejszy. Ja na przykład teraz przez miesiąc nie robiłam takiego rejsu i wczoraj wróciłam z dalekiego dystansu. No i bardzo wczoraj to odczułam. No. Więc jakby cały dzień wyjęty z życia. Wylądowałam tam około 13 i tak na dobrą sprawę już tego dnia nic nie zrobiłam.
Skoro jesteśmy przy tym temacie, czy ludzie długo pracują, to ile się zarabia jako stewardesa?
Nie powiem ci, bo to zależy od linii lotniczej i przede wszystkim od nalotu. W większości linii płacone jest za godzinę w powietrzu, więc to zależy od sezonu, zależy od twojego stażu pracy, twoja stawka godzinowa, czyli ta za godzinę w powietrzu. Są linie lotnicze, które płacą ci od godzinówkę od przyjścia do pracy do wymeldowania się, czyli jak masz opóźnienie, to też zarabiasz kasę, jak idziesz na ten briefing, to też zarabiasz kasę. Natomiast głównie to się zarabia za godzinę w powietrzu. No i stawki są różne, zależne od linii. No i też wiesz, pytanie o pieniądze to jest takie, no dla jednego 3000 to dużo, a dla drugiego 7000 to mało, tak? Więc ciężko mi powiedzieć.
Ale tak bardziej kwestia widełek właśnie, czy się zarabia raczej 3000, czy raczej 7, czy raczej 15?
Od 5 do 10. Coś takiego. To strzelam, bo to wiesz, zależy od stażu, od linii. Kokpit zarabia zupełnie inaczej, zdecydowanie bliżej 15, 20, 30, zależnie też od stażu, czy jesteś oficerem, czy jesteś kapitanem i jakiej floty. Jak jest sezon i masz najwyższą stawkę, no to zdecydowanie możesz zarobić powyżej 10 tysięcy złotych, tak? Tylko to jest okupione gigantycznym zmęczeniem. Nie masz wtedy życia, nie masz czasu dla siebie, nie masz czasu na regenerację między rejsami. To wszystko jest, mówię, okupione dużym zmęczeniem, niedospaniem.
Nie masz czasu cieszyć się z tych 10 tysięcy, które zarobisz, nie?
Tak, tak. No, można je odłożyć na coś innego, tak.
No ja podejrzewam, że ten Qatar Airways, co miał to dobre jedzenie, to tam właśnie, jak ty mówisz o ograniczeniu wiekowym do 40, to mi się wydaje, że oni tam mieli do 17 ograniczenia.
Walnęłam tą 40, tak?
Nie, tam w tym Qatar Airways to mieli, to one słyną z tego i tam właśnie było tak, że ci ludzie wszyscy byli niewiarygodnie piękni. W sensie i mężczyźni, i kobiety, to jakby to były 10 na 10 wszyscy. Wszyscy znali, widać było, że jakby językami i myślę, że więcej niż jednym zagranicznym się posługiwali biegle. Plus każdy członek załogi był z innej rasy. W sensie, wiesz, był chłopak Arab, dziewczyna z Polski, ktoś z Azji, tak, ktoś czarnoskóry. I tam myślę, że biorąc pod uwagę, że ich na takie rzeczy stać, żeby tak dobierać ludzi, to myślę, że tam się zarabia bardzo dużo.
W tych liniach się zarabia bardzo dużo. I dlaczego oni są tacy młodzi? No wiesz, to jest linia, która może sobie przyjąć do pracy kogo chce. I zwraca uwagę na wygląd pewnie. To znaczy, to nie jest tak, że jak jesteś średnio wyglądasz, nie jesteś jakiś tam, nie wiem, krzywy czy coś tam, to wiesz, masz być zadbany, masz się dobrze prezentować, tak? Makijaż też dużo robi, właśnie, nie wiem, czy przystrzyżenie zarostu, czy coś tam, tak, zadbana sylwetka. To dużo daje. I też wiesz, w arabskich liniach się bardzo ciężko pracuje.
No właśnie.
To jest gigantycznie ciężka praca, bo abstrahując od tego, że w ogóle praca w lotnictwie jest ciężka, to tam. Tam jest jeszcze wyższy poziom obsługi pasażera, jeszcze wyższy niż w innych liniach. I przez to też tam są młodzi ludzie, bo oni zazwyczaj przychodzą na przygodę życia sobie zarobić i odłożyć kasę. I po paru latach rezygnują. Tam myślę, że średnia pracy, średnia, maksimum to myślę, że jest 10 lat, tak? 10, no nie wiem, czy ktoś...
No, ja myślę, że to jest naprawdę maksimum 10 lat.
Tak,
no,
więc też, wiesz, mało kto ma 35 lat i stwierdza, że sobie pójdzie popracować do Kataru, czy do Emiratów, czy do tam Etihadu. Więc to też z tego wynika, tak, że tam... A dlaczego znają więcej języków? Wiesz, no jakbyśmy my tam poszli, to też znalibyśmy angielski i polski i też ten polski byłby już egzotyczny, więc jakby siłą rzeczy masz już dwa języki. Ale mówię, bardzo, bardzo ciężka praca. Ja się nie spodziewałam, jak ciężka, jak szłam do linii, szczerze mówiąc. Myślałam, że to jest lżejsza robota.
No bo to się tak wydaje, nie? Że to jest ktoś, kto mówi dzień dobry, podaje ci soczek i mówi do widzenia, nie?
Jesteś cały czas na nogach. I te nogi są spuchnięte i jak się kładziesz wieczorem do łóżka, to aż cię mrowią momentami. Cały czas jesteś na nogach i przede wszystkim psychicznie po paru latach roboty. Wiesz, to jest tego typu praca, że ty musisz być zawsze uśmiechnięty, zawsze wypoczęty, zawsze masz dobrze wyglądać, zawsze masz być radosny, witać tego pasażera i po prostu zapraszamy na pokład i damy wam wszystko, co mamy i jest wspaniale i po prostu ja wcale nie jestem niewyspana i wcale już nie chciałabym zmyć tej tapety po prostu z japy i nie wskoczyć w wygodny dres, tak? Ja pracuję w szpilkach, w eleganckim ubraniu, z elegancką fryzurą, z eleganckim makijażem, to swoje robi, tak? Chciałabym sobie pójść do pracy na przykład, ledwo co maznąć tam maskarą po rzęsach, założyć jakiś t-shirt, jeansy, trampki i się nie przejmować tym, że mogę nie wyglądać idealnie. A takie są standardy, że w linii lotniczej masz wyglądać najlepiej jak potrafisz.
No tak, no właśnie tak sobie patrzę, na masz tatuaże, ale one nie wystają poza łokieć i to pewnie nie jest przypadek, bo pewnie nie można mieć widocznych tatuaży.
Nie można, ja noszę koszulę z długim rękawem. Są linie, które cię w ogóle nie zatrudnią z tatuażami, są linie, które cię zatrudnią i masz je schować. Dużo osób ma tatuaże, to nie jest jakaś tam już...
No bo teraz to w ogóle wszyscy mają.
Natomiast nadal jest to jeszcze... coś nie do przejścia. Jest jedna linia lotnicza, która oficjalnie zgadza się na tatuaże w widocznych miejscach. Jest to, to są Narodowe Linie Lotnicze Nowej Zelandii.
A no bo to małe się mają tatuaże po prostu w kulturze, nie? W sensie oni muszą na twarzy, mają chyba tam oznaczenie klanu, czy tam plemienia, nie wiem jak to się nazywa, więc to jest też...
Nie wiem, czy to wyszło z tego, czy z tego, że po prostu są bardziej nowoczesnym narodem. W każdym razie tak, u nich można... W innych liniach. Wiem, że są linie, które traktują to luźnie, gdzieś coś wystaje, to przymykają oko. Są linie, gdzie mówię, nie zatrudnią cię nawet z tatuażem, bo sprawdzają to, czy na przykład na pośladku czegoś nie masz, tak?
Dobra, wracając do tego właśnie, że musisz być cały czas uśmiechnięta.
Tak.
To powiedz mi, jaki jest najgorszy typ pasażera.
Mogę powiedzieć, jaki jest najlepszy.
No powiedz, jaki jest najlepszy, ale powiedz też, czego nie robić. Poza tymi nogami i łokciami i tarzaniem się po podłodze.
Jaki jest najlepszy typ pasażera? Taki, który nic nie chce, jak wychodzi, to nie kojarzysz, że w ogóle lecią. Wiesz, ludzie pytają o rzeczy, z którymi ja nie mam nic wspólnego i za przeproszeniem zawracają mi dupę. Jak rejs trwa 2 godziny, to ja naprawdę mam co robić. A czasem, jak i trwa 8 godzin, to ja naprawdę mam co robić. Często ludzie pytają o rzeczy, na które ja nie znam odpowiedzi, za które ja nie odpowiadam, bo oni dużo osób nie wie na taką dobrą sprawę, po co ja jestem na tym pokładzie. Wiesz, jak ktoś chce szklankę wody, to jasne, ma prawo mnie zawołać, żebym ja mu przyniosła, chociaż fajnie jest, jak przyjdzie do bufetu, bo ja tam mu naleję i dam i robię sobie kolejne inne rzeczy. Bo tak jak mówię, są rzeczy, które ja naprawdę mam do... Bardzo dużo mówię rzeczy. Przepraszam, rzeczy.
Wiesz co, mam kolegę, który zamiast mówić rzeczy, mówi wariaty.
Wariaty.
Wtedy trzeba bardziej sobie, daj tego wariata, ja tutaj tego wariata położę na wariacie, wiesz. I czasem ja zjem wariata do tego.
Wiesz, na co my tak mówimy?
No.
Jak już tak dużo latamy, to na walutę.
Wariaty?
Ile coś tam kosztowało? A, 30 wariatów. Już nie wiemy, jaka jest, wiesz, w czym płacimy. Zazwyczaj tak jest, no w Azji, tak, bo tam tych walut jest po prostu, wiadomo. To w wariatach to się płaci. No, więc jakby, dobra, najgorszy pasażer. Wiesz co, po pierwsze, każdy może od innej strony odpowiem na to pytanie i od tego możesz chyba w sumie zacząć wycinać tę wypowiedź. Najgorszy pasażer to agresywny pasażer. Najgorszy pasażer to taki, który nie panuje nad emocjami. Bo wiesz, jeżeli jesteś w stanie się, są różne rzeczy, ale jeżeli jesteś w stanie się dogadać i ktoś jest wyrozumiały i ma trochę empatii w sobie, to wie, że ja mu nie urodzę na tym pokładzie tego, na co on ma ochotę. Bo jeżeli ktoś traktuje na przykład środek transportu jak restaurację i na przykład zaczyna ci robić awanturę o to, że on jest vegan, gluten free i lactose free, a ty nie masz dla niego obiadu. I co ty masz zrobić za przeproszeniem? Wiesz, jakby ja nie ugotuję komuś jakiegoś posiłku żadnego w sumie. Ja mam to, co mam. Posiłek można zamówić przed rejsem, kupując bilet. I można sobie zamówić lactose free, gluten free, halal, koszer, co chcesz. Posiłek dla dziecka do 2 roku życia, tak? Naprawdę dla dziecka do 5 roku życia, wiesz, gerberki z nami latają. Naprawdę, można zamówić wszystko, tylko ludzie może nie wiedzą lub bagatelizują te informacje przy zakupie biletu, że możesz to zrobić wcześniej. Więc tak na dobrą sprawę, każdy pasażer, który jest ciężki z charakteru, z obycia, to wiesz, dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo rejsów, więc ja tego pasażera nie wysadzę, więc ja z nim nie wchodzę w polemikę. Ja muszę ten konflikt wyciszyć, więc jakby dużo, dużo takiego treningu psychologicznego się odbywa, bo jedna z metod jest taka, że dajesz temu pasażerowi sobie wykrzyczeć, on tam już wykrzyczy, wszystko wypluje na ciebie, oczywiście tam dostajesz w twarz tym wszystkim po prostu tymi pomyjami, za które w ogóle nie odpowiadasz. Po czym jak już on tam się wypluje, no to jakby dopiero mu odpowiadasz, jakie są alternatywy, co możesz zaproponować na ten moment, będąc 10 kilometrów nad ziemią. No i jakoś tam łagodzi się te wszystkie konflikty. Pasażer, który też jest, może nie, że ciężki, ale taki pasażer upierdliwy, który zadaje ci mnóstwo pytań, za które jakby, wiesz, może podam przykład. Jeżeli ktoś, ja biegam po tym samolocie, bo tu coś trzeba, tam, tu coś trzeba pomóc, tu coś, nie wiem, tu coś chce wodę, tam ktoś chce znowu coś kupić, tu się ktoś pyta o toaletę, tam się ktoś pyta o tranzyt, no i nagle się ktoś pyta mnie o to, z której taśmy bagażowej ma odebrać walizkę na lotnisku w Sankt Petersburgu. Mój hub to nie jest Sankt Petersburg. A nawet jakby był, kurczę, wiecie, no, ludzie zadają pytania, albo na przykład, nad czym my teraz lecimy?
A, no to jest pytanie, które ja mógłbym zadać, przepraszam.
Wiesz, no ja wyglądam za okno i mówię, że widzę tyle, co ta osoba, która się mnie pyta. No skąd ja mam na Boga wiedzieć, nad czym my lecimy? Jakby ja za to okno nie mam za bardzo czasu wyglądać. Mówię, jeżeli rejs tak jest do 3 godzin, to my naprawdę mamy co robić. Jeżeli on jest dłuższy, to faktycznie może będzie czas na to, żeby na te pytania poodpowiadać. Pasażerowie zadają mnóstwo pytań o długopis, o to, ile jeszcze lotu zostało. Czasem te pytania są okej. Jak mam czas, to lubię odpowiadać na pytania, na przykład z jaką prędkością lecimy, jaka jest temperatura na zewnątrz. Okej, zazwyczaj lecimy względem zimy około 800 na godzinę, a temperatura jest -59 i zawsze wam to stewardessa powie, bo to jest to samo. Jakie tam to jeszcze? No mnóstwo.
A pytają na przykład ludzie, czy, nie wiem, lecicie do Nowego Jorku, a co pani poleca, żeby zwiedzić w Nowym Jorku, czy jednak pytają tylko rzeczy związane z samolotem?
Wiesz co, to powiem ci inaczej. Bardzo często na lotnisku dostajemy takie pytania. Nie w samolocie, ale właśnie jak idziemy po lotnisku, to do tej pory pamiętam, jak otworzyło się nowe mega lotnisko w Stambule. I my jako załoga dostaliśmy przewodnika, żeby w ogóle tam się poruszać po tym lotnisku i nie szukać, gdzie mamy wyjść, bo lotnisko jest ogromne. Tam chyba zeszliśmy ze 2 kilometry, szli do wyjścia. I zaczepił mnie jakiś Polak i zapytał się mnie, którędy do metra. Ja jestem przewodnikiem, nie?
Raczej nad ziemią, a nie pod ziemią.
Więc bardzo, bardzo dużo takich pytań na lotnisku się dostaje. Gdzie jest gate któryś? Gdzie jest są paszporty? Gdzie jest coś tam? I o ile ja jestem w swoim lotnisku, na swoim lotnisku, to ja dobrze wiem, co wskazać i jak pomóc. Ale jak jestem na lotnisku, którego nie znam, no to mówię, żeby ktoś zapytał obsługi naziemnej. No ja jestem z linii lotniczej, ja nie mam zielonego pojęcia, jak funkcjonuje dane lotnisko. No albo też mi raz pasażerka zarzuciła, to teraz w COVID-zie, że on, nie pamiętam nawet, gdzie leciliśmy. I zapytała się mnie o obostrzenia w danym kraju. I ja jej mówię, że wie pani co, no po pierwsze to się bardzo często zmienia, po drugie my nie jesteśmy przeszkoleni z obostrzeń we wszystkich miejscach, do których latamy. A ona do mnie... Przecież to jest pani praca.
No chyba nie.
Ja mówię, no nie zgodzę się z panią, bo to nie jest moja praca, żebym ja wiedziała, jakie są obostrzenia w każdym kraju, do którego latamy, bo ja bym miała łeb jak sklep przecież. No. Ja mam dużo innych rzeczy do nauki na bieżąco, które się zmieniają i przede wszystkim no, nie jest to moja praca. Tak właśnie wracając do tego, od czego wcześniej już zaczęłam wątek, że dużo osób nie wie po co ja tam jestem. O, kolejny też a propos tego pasażer ciężki, to jest taki, który myśli, że jestem służbą wykupioną do biletu i ma za grosz szacunku. To jest słabe. Ja wiem, że czasem właśnie stewardesa też nie jest najmilszą osobą, bo wiecie, ciężko jest się cały czas uśmiechać i naprawdę my mamy swoje prywatne życie i prywatne problemy, ale się staramy. I im fajniejsza jest załoga, tym fajniejsza jest atmosfera na pokładzie. Natomiast właśnie pasażer, który cię traktuje jak służbę, ciężko. Ciężko być dla takiej osoby miłym, no trzeba. Jasne, że ja jestem od tego, żeby podać kawę i posiłek. Natomiast ja głównie jestem od bezpieczeństwa, ja głównie jestem od tego, że jeżeli ktoś będzie miał stan przedzawałowy, to żebym ja to szybko zauważyła. Jak ktoś zasłabnie, to ja reaguję i jakby ja mam do tego środki, żeby zareagować. Jestem do tego przeszkolona, więc kolokwialnie mówiąc, ja jestem od tego, żeby udzielić pierwszej pomocy i uratować komuś życie, jak się uda. Jeżeli będzie sytuacja awaryjna, jeżeli będzie dekompresja, silna turbulencja lub lądowanie awaryjne, to ja odpowiadam za wszystko, co jest z tym związane, czyli odpowiadam za ewakuację, za zabranie potrzebnych rzeczy z samolotu i jakby za ogarnięcie całego tłumu, jeżeli wylądujemy nie na lotnisku awaryjnie. No i właśnie po dekompresji, żeby sprawdzić, czy ze wszystkim wszystko jest okej. To tak w dużym skrócie, ale głównie odpowiadam za bezpieczeństwo. Dodatkowo oczywiście za to, żeby podróż była miła, żeby pasażerom było wygodnie, żeby im czego nie brakowało, żeby im odpowiedzieć na te niektóre pytania, jak mam czas, żeby podać posiłek i picie. Nie jestem służbą i nie sprzątam tego samolotu, co niektórym się wydaje, że ja od tego tam jestem.
No wy jak mówisz o tym, że stewardesy bywają niemiłe, to szczerze mówiąc, ja się chyba z tym nie spotkałem, ale jak latałem sobie różnymi liniami, to te linie, w których... stewardesy były takie super miłe i tak dalej, to właśnie tak jak mówiłem, było trochę creepy, a linia, w której ty pracujesz, te stewardesy po prostu się bardziej zachowywały jak człowiek, który akurat ma taką pracę, a ja akurat jestem pasażerem, ale nie czułem takiego uniżenia i szczerze mówiąc, ja się lepiej z tym czułem, że ja po prostu, to jest pani, prawdziwa pani, bo zazwyczaj jednak pani, chociaż zdarza. I dla mnie to było fajniejsze, nie? Ale domyślam się, że na pewno są osoby, które nas traktują jak służbę. A jak często się zdarza taki agresywny w ogóle pacjent, chciałem powiedzieć, pasażer?
Nieczęsto. Częściej zdarza się pijany zdecydowanie.
Ale to pijany pewnie też może być spoko, jakby kłopotliwy albo nie kłopotliwy.
Może
nie?
być. Wiesz, to on zaczyna być kłopotliwy, jak my mówimy, że on nie poleci. To on wtedy zaczyna być kłopotliwy, bo wiesz, jeżeli ktoś wchodzi i się zatacza i jest w świetle nastroju imprezowym, to wiesz, w autobusie nie byłby to problem, tylko ważna rzecz, o której teraz powiem, kolejna, na którą fajnie, gdyby słuchacze zwrócili uwagę, to jest to, jak alkohol w ciele człowieka funkcjonuje w powietrzu. I to jest kolejna kwestia, że o tym się nie mówi i tego się nie wie. Ja też tego nie wiedziałam, zanim nie poszłam na szkolenie. Ponownie, jest tam rzadkie powietrze, 75% tlenu. I zacznę tę historię od tego, że na pewno nie raz, nie dwa, każdy ze słuchaczy miał sytuację, że był taki dzień, gdzie już pod koniec pierwszego piwa czuliście, że wchodzi. I był też taki dzień, gdzie za cholerę nie jesteście w stanie się upić. No po prostu nie wchodzi. No i nigdy nie wiecie, kiedy będzie ten pierwszy dzień. Dlatego wiele linii, jak nie wszystkie, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, bo nie mam takiej wiedzy, natomiast zdecydowana większość linii nie pozwala pić swojego alkoholu. I to już nawet nie chodzi o te zarobki na tym alkoholu, że my to wam sprzedamy i my z tego mamy jakieś wielkie pieniądze. To chodzi o to, że jeżeli my nie kontrolujemy jako załoga, która odpowiada za właśnie wasze bezpieczeństwo przede wszystkim zdrowotne, jeżeli my nie kontrolujemy ilości spożywanego alkoholu, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś leci sam i sobie sam pije wódkę, którą kupił sobie na wystłówce i traci przytomność. No i my nie wiemy, z jakiego powodu tę przytomność stracił. I jeżeli on jest ze znajomymi i oni ci znajomi powiedzą, tak, bo my to piliśmy i on zezgonował, no to okej, to wiemy, że zezgonował i jesteśmy w stanie go jakoś tam próbować coś zrobić, chociaż jeżeli długo byłby nieprzytomny, no to oczywiście lądujemy awaryjnie, no bo mamy nieprzytomnego na pokładzie, więc lotnisko zapasowe jest grane. No wtedy, no oczywiście na koszt osoby, która się potajemnie nawaliła. No nie jesteśmy w stanie tego upilnować, bo może ktoś pójść do toalety i się, nie wiem, na hejno sobie wypić cztery lampki, tak? Natomiast bardziej chodzi o to, że my nie wiemy, co z taką osobą się dzieje. Jeżeli ktoś nie pije i traci przytomność, no to jest zupełnie inna śpiewka. A jeżeli traci przytomność, bo się napił, no wiadomo, że tak czy siak będzie to lądowanie awaryjne. No, znaczy nie awaryjne, bo że będzie to lądowanie na lotnisku zapasowym. Prawdopodobnie.
Bo to się też szybciej się upija człowiek, nie? W takim.
Dużo szybciej. Właśnie o to chodzi. Może w sumie mogłam od tego zacząć. O to chodzi, że dużo szybciej uderza alkohol do głowy. Sytuacja sprzed 3 miesięcy. Rejs długodystansowy. Leciliśmy ze Stanów Zjednoczonych i dwóch panów przyszło do bufetu już po serwisie. My mieliśmy dyżur, siedzimy sobie, dyżurujemy. I akurat chcieli zakupić to samo whisky z płatnej oferty. No i jak się tam zobaczyli, że piją to samo, no to tam oczywiście gadka szmatka i bardzo często też ludzie przychodzą do bufetu sobie pogadać. Nie stójcie z nami dłużej niż 5 minut, bo naprawdę my jesteśmy mili, my odpowiadamy i głupio nam powiedzieć, hej, idź sobie usiąść na miejsce, już mi nie zawracaj gitary. Zazwyczaj my po całym dniu gadania do ludzi, uśmiechania się, to w tym bufecie jak mamy przerwy, to chcemy sobie posiedzieć w ciszy lub pogadać między sobą. Bardzo często ludzie stoją, opowiadają historię swojego życia i pójść nie mogą. Okej, przyjdź pogadać chwilę i sobie pójdź. Stewardesa ci mało kiedy powie, że już jesteś męczący. I będzie stała i słuchała, i przytakiwała, i słuchała. No w każdym razie, wracając do meritum, stoją panowie, piją sobie drinki, gadają. Wypili sobie po kilka drinków. Jeszcze to nie była taka jakby ilość, która mogłaby świadczyć o tym. Znaczy to była już ilość, gdzie my im powiedzieliśmy, dobra panowie, przerwa. Odpoczynek, już żeście parę wypili, następnego wam nie sprzedajemy. To obaj byli dorośli, no i jeden był po prostu wstawiony, a drugiego złożyło i się zażygał. Więc nigdy nie wiecie, kiedy to na was trafi, a trochę głupio. No, wielokrotnie była sytuacja, że ktoś na przykład pił alkohol, który na ziemi byłby ilością normalną, powiedzmy, nie wiem, nawet imprezową, bez hardkoru i nie był w stanie wyjść z samolotu. Niestety już po wylądowaniu nadal się to utrzymuje i no, ten pan, o którym teraz mówię, no po wyjściu wszystkich pasażerów jeszcze dobre 10 minut zbierał swoje rzeczy, pogubił telefony, okulary, a rejs trwał ponad 8 godzin, a on nadal nie był w stanie utrzymać się w pionie, więc to chodzi. Ciśnienie tam w kabinie na wysokości przelotowej to jest od 1800 do 2500 metrów.
A szlugi ludzie palą?
Wiesz co, elektryczne zdarza się, że zapalą. Często czucia i kosty, bo one mają specyficzny zapach. I ludzie się wypierają. No ja praktycznie złapałam ostatnio z miesiąc temu kolesia za rękę i on się wypierał, że nie zapalił. No a tym spalonym gofrem było tak czuć, że come on, no kłamał mi w żywe oczy, już wcześniej był bezczelny, więc już wiedzieliśmy, że to jest po prostu taki typ. Latają czasem takie burki po prostu. No ktoś jest burakiem, to już nic z tym nie zrobisz i po prostu my olewamy takich ludzi. Nie wchodzimy z nimi w interakcje, bo oni się zdarzają notorycznie. kultura osobista nie zna narodowości ani pieniądza. To jest po prostu, można się zdziwić, jak się różni ludzie zachowują w tą i w tą stronę, tak? Bo to wiadomo. Zwykłego papierosa zdarza się, że się słyszy, że ktoś zapalił. Mi na rejsie raz miałam sytuację, ale akurat wtedy byłam z przodu samolotu, a sytuacja miała miejsce z tyłu. No i dziewczyny, jak się zorientowały, to poszły za pasażerem, no i on się przyznał, tak, że on zapalił. No i nie mamy pańskiego płaszcza i co mi pani zrobi?
No tak.
No, pożaru nie było, sprawdziły oczywiście dobrze kosz na śmieci, wszystkie jakieś tam właśnie szafki czy skowki, które mamy w toalecie i jakby detektor dymu się nie zapalił. Znaczy nie zareagował. On reaguje na cząsteczki w powietrzu, więc też no, można psiknąć się lakierem do włosów i on się uruchomi, a można zapalić tak, że on się nie uruchomi, więc też no, to nawet nie chodzi o ten detektor. Po prostu jeżeli ktoś też niedokładnie tego papierosa zgasi, wiadomo, że kiedyś się paliło na porządku dziennym w samolotach. Więc kwestia tego, żeby nie było pożaru.
No.
Pożar to jest ostatnia rzecz, jaką chcę mieć w samolocie, bo tam jest tak sucho, że to się rozjedzie w 3 sekundy i nie do końca dogaszony papieros zdecydowanie wywoła pożar, zwłaszcza, że jak się go wrzuci do niedopałek, do kosza na śmieci, no to tam są zazwyczaj ręczniki papierowe po tym, jak ktoś sobie wytarł ręce, jak ją, tak?
No
pożar
nie,
gwarantowany.
Nie chciałbym lecieć z samolotem, który płonie, bo przecież nie zdążycie wylądować.
No to wtedy jest właśnie lądowanie nieplanowane, awaryjne w przygodnym terenie lub to wodowanie, zależy, gdzie tam pilot zdecyduje, żeby wylądować. Nieciekawa sytuacja i zdecydowanie nikt nie chciałby ryzykować. Wydaje mi się, że te parę godzin można wytrzymać. Co byś Jasiu zrobił? Ty palisz gumę nikotynową czy coś?
Nie, wiesz co, ja ogólnie palę, ale nie zapaliłbym w samolocie.
Można się przespać na takim długim rejsie i po prostu, w ogóle to jest super opcja na podróż, przespać cały ten rejs po prostu.
No totalnie najlepsze.
Najlepsze, no. A zwłaszcza jeżeli są takie rejsy, nie wiem, do 4 godzin, no to wydaje mi się, że można wytrzymać bez tego papierosa.
No, a jak ktoś jest bardzo mocno uzależniony, to wrzucę coś innego, bo lepiej kurczę pożyć gumę, której się nie lubi, niż spłonąć żywcem w powietrzu.
Czy to jest ogólnie coś też, o czym ludzie myślą, że to nam dostarcza dodatkowego stresu, tak? Bo jeżeli ktoś zapalił raz i my potem już monitorujemy, czy na przykład właśnie nie będzie tego pożaru, bo to my musimy zareagować, my wiemy, gdzie jest ta gaśnica i to jest no, taki czynnik stresowy, którego lepiej oszczędzić personelowi pokładowemu, który powinien być w gotowości, żeby właśnie na przykład uratować ci życie. A pamiętam też taką sytuację, gdzie pasażerowie, oj, ale im się miny zmieniły. To był rejs, gdzie właśnie bardzo dużo ludzi zawracało dupę, czepiało się, że tego nie ma, tamtego nie ma, czegoś nie ma. Ja za to nie odpowiadam, jaki jest załadunek, jaki tam mi linia zrobi, jeżeli chodzi o sprzedaż pokładową. Bardzo było dużo czepiarskich osób i mieliśmy właśnie przypadek medyczny i po wylądowaniu szefowa wygłosiła zapowiedź, żeby wszyscy zostali na swoich miejscach, że najpierw na pokład wejdzie personel medyczny. Jezu, ci ludzie. Było im głupio, po prostu było im śmiertelnie głupio, że zawracali ci gitarę, a nawet nie wiedzieli, że my w tym momencie mamy jakąś tam akcję ratunkową, tak? Bo kto komuś było słabo, czy tam bo komuś, nie wiem, poszła krew z nosa za bardzo. Bo tego typu rzeczy się zdarzają, tak? Właśnie, że komuś jest słabo, że nie może oddychać, że krew z nosa, to jest na porządku dziennym, tak? I ten tlen i radzenie sobie z tą krwią z nosa, tak? Czyli tam lód na karki, czy tam na nos, głowa w dół.
Słuchajcie, pamiętajcie, nie palcie papierosów i bądźcie w miarę okej dla stewardes i stewardów. Tym akcentem zakończymy. Dziękuję ci bardzo, Lotta.
Jasne. Nie masz więcej pytań?
Nie, wiesz co? Bardzo dużo z moich pytań przeszliśmy, też już czas nam się kończy.
Dobra.
Dziękuję ci bardzo.
Jasne.
Dziękuję też za użyczenie telefonu.
Jeżeli słuchacze mają jakieś pytania, to zadajcie w komentarzach i ja podeślę odpowiedzi Jaśkowi i on je zamieści w komentarzu. Możemy tak zrobić?
Oczywiście, jak najbardziej.
Bo może czegoś nie poruszyliśmy. Zastanawiam się, czy przez cały ten rejs przeszliśmy, jak to wygląda.
No nie przeszliśmy do tego, co się dzieje po rejsie i tak dalej, ale to trochę tak naprawdę mówiąc, co się dzieje przed, mówiłaś,
tak,
się za zęby.
To może w jednym zdaniu. Po rejsie robię cabin sweepa, czy pasażerowie nic nie zostawili. Melduję, że kabina jest sprawdzona, że nie został pasażer, że nie został bagaż i wychodzimy, zbieramy się. Koniec mojej pracy.
Super. Bardzo to również koniec mojej pracy.
Bardzo ja się dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i tak jak mówię, chętnie udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania. Jakby się jakieś pojawiły.
Super. To... Bardzo dziękuję, Lotto. Wam też, słuchacze, dziękuję.
Cześć.
Ja jeszcze, zanim ja wam powiem cześć, to jeszcze wam powiem, że zachęcam was do zasubskrybowania tego podcastu na YouTubie, do zaobserwowania na Spotify'u i na Apple Music, gdzie tam sobie lubicie słuchać. Mi to bardzo pomoże w dotarciu do ludzi, a ja sam mam taki problem, że mimo, że ja ogólnie pracuję w reklamie, to nie za bardzo umiem sam siebie promować. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.